Cześć wszystkim, zapraszam na 131 odcinek Un Talk de la Rambla, w którym podsumujemy sezon ligowy w wykonaniu innych drużyn niż FC Barcelona. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w tych klubach i jak zapowiada się nadchodzące okno transferowe. Jak zawsze zachęcamy do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, łapki w górę, komentowania podcastu, zostawienia opinii odnośnie do tego odcinka. Sprawdzajcie nasz Spotify, gdzie również znajdziecie odcinki, które nagrywamy. Sprawdzajcie inne formaty, które znajdują się na naszym kanale YouTube. A jeżeli chcecie wesprzeć nas cegiełką finansową, to zapraszamy na Patronite'a. Zaczynamy podcast. Maciej Miko, siemanko.
Dzień dobry.
Czeka nas podróż przez inne drużyny niż FC Barcelona, więc będziesz miał pole do popisu, będziesz mógł się wykazać swoją wiedzą. Mamy dużo pytań, napisałeś mi przed podcastem, że materiału jest na 3-4 godziny. Spróbujemy zamknąć się w trochę krótszym czasie, ale pewnie i tak sobie troszkę porozmawiamy. Plan podcastu jest ułożony zgodnie z tym, jak wyglądała tabela ligowa na koniec, także zaczynamy sobie nie od Barcelony, bo o Barcelonie już trochę porozmawialiśmy. W innych odcinkach zaczniemy sobie od Realu, w którym też się sporo dzieje. Mamy transfery, mamy przyjścia, mamy podejrzenia, że niektórzy zawodnicy będą Real opuszczać. Zacznijmy sobie od tego, kto do Realu przyszedł. I od razu pierwsze pytanie, jakie opinie odnośnie do transferu Frana Garcii?
No fajnie mieć taką opcję. Fajnie mieć taką opcję, że wychowały się piłkarze, oddało się go za parę grosików i za parę grosików można go odkupić, a on sobie pięknie rozwijał się w La Liga. Bardzo uważam ważny i potrzebny ruch dla Realu, bo właściwie bezkosztowy zawodnik, który chce u nich grać, który naprawdę pokazuje dużą jakość, na warunki ligowe na pewno nie będzie za słaby, na Europę zobaczymy, natomiast na pewno ruch, który trzeba chwalić, takie ruchy.
Mówisz? No dobrze, to będziemy go w takim razie obserwować.
Tak, zdecydowanie wśród bocznych obrońców, no to jest czołówka La Liga, więc nawet jeśli nie będzie grał podstawowej jedenastki cały czas, no to nawet w rotacji taki zawodnik jest wspaniały. Gdybyśmy takiego mieli, to bym się cieszył.
No wiesz, mamy Alejandro Balde, który jest...
No ale już do rotacji nie mamy za bardzo nikogo, prawda? Być Marcus może, ale no właśnie, ale to nawet biorąc pod uwagę Garcia i Mendy z opcją Kamavinga, no to Balde i Alonso to jest gorzej obstawiona flanka, po prostu.
Ale ponoć Florentino Perez powiedział, że Kamavinga ma grać w środku pola, także nie wiem, czy będzie akurat tam
no
do rotacji.
Zobaczymy, co powie być może nowy trener, bo z tego co wiem, to cały czas w Federacji Brazylijskiej są bardzo pewni Ancelottiego, więc no nie wiem, co tam się dzieje. Szczerze mówiąc, jakieś pogłoski być może o powrocie Zidana, który miałby troszeczkę pewnie być ugłaskany potencjalnym dojściem Mbappé. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to okienko może być dla nich szalone, ale nie do końca z zawodnikami.
No ja słyszałem, że Zidane rzeczywiście miałby przyjść do Realu, natomiast w nieco innej roli, bardziej od strony zarządu, ale zobaczymy. Transfer, który na pewno warto obserwować, ale transfer nie tak głośny jak przyjście Bellingama, który być może stanie się wizytówką La Ligi. Czy to oznacza, że będziemy mieć przełamanie tego duetu w środku pola Kroos Modric, czy jednak będzie to nadal pierwszoplanowy wybór Ancelottiego bądź innego trenera?
To znaczy na pewno celem jest w miarę gładki tranzyt między tymi nazwiskami. Wiadomo, że i Kroos, a zwłaszcza Modric są coraz starsi i po prostu mogą grać coraz mniej. Lepiej ich wykorzystywać sensownie wtedy, kiedy są najbardziej potrzebni, kiedy przyjdą najważniejsze mecze, kiedy przyjdzie wiosna, żeby oni byli wypoczęci. Natomiast jeżeli ściągamy zawodnika na poziomie Bellingama, no to tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to teraz nie Kroos i Modric będą musieli się mordować o miejsce w składzie, bo co jak co, ale Bellingham wydaje mi się, że jest niemal skrojony pod Real. To jest szalenie wybiegany zawodnik, który naprawdę ma ciąg na bramkę, który właściwie nigdy nie odpuszcza, który potrafi robić sprinty na każdym fragmencie boiska i w każdej minucie. To jest naprawdę dla Realu bardzo dobry transfer, zresztą dla każdej drużyny byłby bardzo dobry, no dla nas pewnie trochę mniej. Gdybyśmy mieli pewnie 100 milionów na wydanie, to akurat nie w takim kierunku, natomiast na pewno to jest absolutna czołówka. No, ja nie będę go stawiał na równi z Pedrim, wiadomo, natomiast no, to jest, jeżeli chodzi o tych młodych pomocników, to jest właściwie numer 2, czy nawet numer 1,5, bym powiedział, tak naprawdę. No przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie to wyglądać, jak to będzie wyglądało w trochę mocniejszej lidze przede wszystkim.
Nie będziesz go stawiał na równi, bo Pedriego stawiasz wyżej, rozumiem.
Tak, oczywiście.
Ale czuję taką delikatną nutkę zazdrości, jak mówisz o tych transferach.
Wiesz co, to nie chodzi o zazdrość, chodzi mi bardziej o pomysł tych transferów. Real potrafił tak naprawdę po odejściu Cristiano w kilka lat odbudować się. Daje tym zawodnikom rzeczywiście szansę, stawia na nich, kiedy już ich kupił. Pamiętajmy, że na początku Vinicius to nawet koledzy mu nie chcieli podawać, prawda? To Benzema potrafił rozmawiać z Mendym, nie podawaj mu, on gra przeciwko nam. Ale mieli cierpliwość, wierzyli w niego i stawiali na niego i niezależnie od tego, co, jak wygląda jego zachowanie i czego się możemy uczepić, jeżeli chodzi o te zachowania, powiedzmy, te mniej piłkarskie na boisku, o tyle piłkarzem jest fantastyczny i na pewno jest absolutną czołówką swojej pozycji, taką ścisłą ściślunią, że tak powiem.
No, to taką na pewno.
Trzyosobową dosłownie.
A do
Więc warto czasami poczekać i komuś zaufać po prostu. I Real to robi bardzo fajnie. I mimo tego, że Tchouaméni prawdopodobnie nie do końca spełni ich oczekiwania w pierwszym sezonie, no to oni się tym zupełnie nie zrazili i kupili Bellingama, prawda? Który też przychodzi z trochę słabszej ligi, też kosztuje dużo pieniędzy, też hype na niego jest nakręcony troszeczkę inny zupełnie, bo zainteresowanie było dużo większe oczywiście, zwłaszcza z Premier League, które to takie zainteresowanie zawsze jakby daje boosta w ogóle takim transferom. Że taki zawodnik wybiera jednak mimo wszystko Real Madryt, Ligę Hiszpańską i tak dalej, gdzie wiadomo, Brytyjczykom, no, raczej się nie wiodło. Natomiast, no, rzeczywiście to jest transfer, którego można zazdrościć, ale bardziej pod kątem takiego bardzo dobrze przygotowanego tranzytu na pozycjach i po prostu fajnie, gdybyśmy też potrafili mieć 100 milionów czasami je podtrzymać. Tylko po to, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, jaką mamy w tym momencie, że potrzebujemy na gwałt zawodnika, który będzie niemal pełnił kluczową rolę w naszym całej grze. A prawda jest taka, że ani kasy nie mamy, ani tego pomysłu do końca wydaje mi się, że nie ma. Więc jakby, no, oni są lepiej przygotowani na to, prawda? Ale tak mi się wydaje z reguły.
Nic dziwnego, jak się ma ze starami Pereza. Mam wrażenie, że on zawsze jest o krok przed wszystkimi. Kiedyś Błażej określił go jedną z najpotężniejszych postaci w hiszpańskim futbolu obok Leo Messiego i wydaje mi się, że teraz mamy tego najlepsze odzwierciedlenie. Cyp9X pyta. Wierzycie, że Mbappé teraz przejdzie do Realu, czy jednak jakieś United? To jest też kolejny punkt, który chciałem z tobą omówić. Tebas mówi, że PSG musi schodzić z budżetu płacowego i wydaje się, że Real ruszy do niego, bo jest też finansowo do tego zdolny. Pytanie nie tyle, czy Mbappé przejdzie do Realu, tylko czy to będzie już w tym sezonie, bo wydaje mi się, że prędzej czy później w Madrycie i tak się znajdzie. Wierzysz, że to będzie już to okno transferowe?
Wydaje mi się, że Mbappé, i to mówię to jakby w dobrej wierze, to nie jest zarzut, ale bardzo dba o swoje interesy. I odejście z PSG teraz, no to można powiedzieć, że pozbywa się setek milionów niemal euro. Tak naprawdę, bo i ma bonusy lojalnościowe za wypełnione lata kontraktu, i ma dużo
wyższą
pensję.
Brawo kibicom po meczach.
No tak, no ale to już powiedzmy, nie będziemy sobie już takich uszczypliwości robić dzisiaj. Dzisiaj rozmawiamy o Hiszpanii, więc wiadomo, że tam w Paryżu to różnie bywało, no, przynajmniej z plotek. Natomiast no i ma dużo większą pensję, niż by pewnie mógł liczyć na nią w Realu. No bo z tego, co się mówi, on ma około 70 milionów euro brutto. Podatki są na podobnym poziomie, no to 35 milionów netto w Madrycie nie dostanie. No, ja w to nie wierzę. 25 to będzie bardzo dużo i to będzie grubo powyżej tego, co Real chce dawać, no ale nie ma wyjścia. Natomiast to byłoby dużo więcej. No. Dochodzi bonus, lojalnościowy. No i co najważniejsze, jeśli będzie przychodził z kartą na ręku, może liczyć też na bonus za podpis. Więc to jest naprawdę, są duże pieniądze i wydaje mi się, że po pierwsze, skoro sam mówi, że chce zostać, no to też w jakimś stopniu mówi to nie tylko do prasy, czy gdzieś tam do klubu, czy do Realu, czy do kogokolwiek innego zainteresowanego, tylko też mówi to do kibiców i pewnie on raz, że chce zostać jeszcze jeden sezon po prostu, zarobić swoje, dograć to, nie odchodzić tak w jakimś takim niesmaku, powiedzmy znowu jakiegoś nieporozumienia w klubie. I po prostu odejść sobie do tego Realu, a też Real wydaje mi się nie bardzo będzie chciał teraz wchodzić w jakiekolwiek przepychanki z włodarzami PSG. No, Perez już się trochę na nich sparzył. On jest gościem, który na pewno nie da sobie sobą pomiatać i jego nie interesuje, kto ile ma rubinów w pierścieniach. I wydaje mi się, że on po prostu, jeżeli PSG nie wykona takiego ruchu, tak, czy Mbappé, czyli oni powiedzą, słuchajcie, dobra, jest na sprzedaż, negocjujmy, jeżeli oni nie przyjdą z tym, to mi się wydaje, że Perez sam tam nie zadzwoni i poczeka spokojnie, bo jemu się to też opłaca. Bo teraz będzie musiał dać dużą kasę, powiedzmy 150 milionów, dajmy na to. A już jak będzie podpisywał z kartą na ręku Mbappé, da mu pewnie połowę tego. I jeszcze rozliczy w pensji. Więc nie, wydaje mi się, że pewnie będziemy tym długo żyć, Natomiast wydarzyć się może to tylko wtedy, kiedy to Mbappé albo PSG wyjdą, że tak powiem, z ręką, a nie Real.
Też mi się tak wydaje. Raczej nie wierzę, że to będzie już w tym oknie transferowym.
Zwłaszcza, że też nie wiemy, jak tam do końca finanse, no jednak Perez bardzo dba o finanse, a jednak znowu strzelanie wszystkiego w jedno okno, nie wydaje mi się, że to było pierwotnie zaplanowane tak naprawdę. To był trochę efekt tego, jak się potoczył sezon, wydaje mi się. Odejście nagłe, Benzemy, prawda, no trzeba łatać i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że Perez nie planował, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu nagle rzucać po 300-400 milionów w okno.
Też mi się tak wydaje. W ogóle te plotki, które pojawiły się o Mbappé dopiero tam, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu, może nawet wcześniej, raczej sugerują, że nie jest to transfer przygotowywany. Co do zastępowania Benzemy, mówi się o Joselu. Forma w lidze niesamowita, mimo tego, że grał w Espanyolu, który poleciał już do Segunda, to był w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych bramek. Reprezentacja Hiszpanii też zaczyna powoli na nim stać, w końcu być może trafi się dziewiątka godna tej kadry. I jak to widzisz? Bo ja szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy najlepszym rozwiązaniem dla Realu na ten okres przejściowy do zakupu klasowej dziewiątki, która pewnie będzie raczej w przyszłym sezonie niż w tym sezonie, a w zasadzie okienku transferowym, nie byłby Rodrigo przesunięty na dziewiątkę, ale no te plotki mówiące o Joselu, z drugiej strony czy Joselu jest zawodnikiem, który będzie grał po 90 minut w Realu każde spotkanie, zastanawiam się, jak to ułożyć, więc co ty na ten temat sądzisz?
No ciężko sobie to na razie mi wyobrazić, bo o ile Joselu jest naprawdę takim mocnym ligowym lisem pola karnego, który ma naprawdę nosa do bramek, który może spokojnie wykonywać rzuty karne, bo robi to bardzo dobrze, gra świetnie głową, potrafi wszędzie włożyć nogę, no tak jak oglądaliśmy chociażby w niedawnym półfinale Hiszpanów z Włochami, on się potrafi po prostu znaleźć i to na pewno w lidze, i pewnie też nie tylko, będzie bardzo przydatne, natomiast no kiedy dochodzi do sytuacji, w której on ma też pomagać w rozegraniu na przykład, co regularnie robił Benzema, prawda? Musi się nauczyć grać z tymi młodymi szaleńcami Rodrigo, musi się nauczyć grać z Vinim, czego Benzema się długo uczył, mimo że jest dużo lepszym piłkarzem. Nie wiadomo, co będzie z tą prawą stroną, bo tam będzie grał Valverde albo Rodrigo, no niestety to nie są ich miejsca tak naprawdę i no nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że jeszcze to się chyba tak nie skończy w ten sposób. Jeszcze coś Real będzie na pewno myślał, wydaje mi się, a przynajmniej jakiegoś dodatkowego skrzydłowego. Być może będzie się ratował Alvaro z Castilli, natomiast no, wydaje mi się trochę to za mało dla nich, bo pamiętajmy, że jak Real goni albo potrzebuje bramki, to gra dużo dośrodkowań, to stwarza dużo zagrożeń na bliskie odległości z pola karnego i w tym Joselu jest świetny. No natomiast pamiętajmy, że jak przyjdzie Liga Mistrzów i już w tej defensywie nie będą stali obrońcy Cadiz, czy obrońcy Elche, czy obrońcy, nie wiem, Almerii, tylko będą stali obrońcy City, będą stali obrońcy Bayernu, będą stali obrońcy, nie wiem, Interu, no to już na Joselu nie musi być wcale tak łatwo do tych sytuacji dochodzić, bo będzie po prostu lepiej pilnowany. No gra teraz w Realu, no w Espanyolu też inaczej się na Espanyolu patrzy, tak naprawdę, jeśli jest twoim rywalem. No, ile Joselu mógł rozegrać w życiu meczów z naprawdę porządną europejską drużyną? No ja ci powiem ile, tyle no. Więc wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mały kaliber na Real. Oczywiście w lidze na pewno zrobi swoje, a może i w Europie się uda. Natomiast no, nie wydaje mi się, że to był taki zawodnik, który mógłby tam, no może, jeżeli to jest naprawdę sezon na przeczekanie, że oni mają pewniaka tego Mbappé, że wiedzą, że on przyjdzie, że są 100% pewni, okej, można przeczekać, wydaje mi się, przeżyją. Natomiast jeśli nie ma takiej super 100% pewności, a wydaje mi się, że jej nie będzie na razie, o ile go oczywiście nie kupią, no to wydaje mi się, że to będzie trochę cienko w tym ataku.
I ja mam takie samo wrażenie i też nie wierzę w transfery takie pokroju Harry'ego Kane'a czy Kaja Havertza.
Nie,
wydaje mi się, że to było takie boom, przeszło kilka plotek i w zasadzie już to się wygasiło, będzie się to skupiać.
I to były też dosyć szybko plotki, które mówiły już jest, a za 5 minut już nie ma i koniec tematu. Więc jakby to widać było, że to było takie trochę naprodukowane, być może na badanie rynku i może to też było takie może uruchomienie niejako Mbappé, prawda? Jego jakiejś takiej bardziej decyzyjności czy ruchów wewnętrznych. No jeżeli ktoś mówi, aj kurczę, nie ma tego napastnika, odszedł Benzema, kupimy Kane'a, no to sorry, ale jeżeli by kupili Harry'ego Kane'a teraz, no to po Mbappé po co mieliby iść? Tak zupełnie serio mówię, no bo no gdzie miałby ten Mbappé albo ten Kane na boisku potem grać? No to nagle na prawe skrzydło ich wrzucać? Robić dwóch napastników? No jakby za dużo trzeba byłoby kombinować z tym wszystkim, wtedy ich pogodzić, no mówię, rzuca się 100 milionów tylko po to, żeby sobie sezon przetrwać.
A poza tym ja mam wrażenie, że temat Harry'ego Kane'a to się pojawia regularnie, czy to w Barcelonie, czy w Realu, jak zaczyna się okno transferowe i szukanie jakiejkolwiek dziewiątki, to ze względu na to, że on jest w Tottenhamie, tam nie za dobrze z trofeami, to pewnie chce odejść, to go ściągniemy. A jak zwykle to się kończy, to dobrze wiemy. Jeszcze kończąc temat Realu, odejście Modricia do Al Hilal. Ponoć odrzucił ofertę 200 milionów euro za 3 sezony gry. Myślisz, że jeszcze jest szansa na to, że opuści Real, czy
nie? Ja mam wrażenie, że nie wiem, czy to było po meczu, przed meczem, czy teraz w trakcie po prostu tej przerwy na Ligę Narodów, ale on wręcz wypowiadał się jako zdenerwowany był w ogóle tym, że ktokolwiek coś takiego mówi. Że on nigdy nie miał zamiaru z Realu teraz odchodzić. Zawsze był plan taki, że jeszcze rok zostaje. Więc nie wydaje mi się. Zwłaszcza, że my też często pamiętajmy, że my słyszymy o tych zainteresowaniach przeróżnych piłkarzy, którzy je na przykład odrzucają albo się nad nimi zastanawiają i potem idzie komentarz, że no trzeba się decydować. No to nie do końca tak działa, bo Arabia Saudyjska będzie walczyła o mistrzostwa świata 2030. Oni dopiero budują tą swoją bazę piłkarzy i jeżeli Modric za rok już nie będzie chciał w Realu zostać. Pewnie już, no, myślę, że to jest jego ostatni sezon. No to przecież no, oni znowu przyjdą z wielką pensją. To nie jest tak, że to przemija. Albo że za tydzień nie przyjdą, jak się rozmyśli, prawda? Bo też była taka, dzisiaj widziałem plotkę, że Gundogan po meczu finałowym mówił, że chciałby do Barcelony, ale wydaje mu się, że to nie wyjdzie i będzie wybierał albo Al-Ahli chyba, albo City, prawda? No to też jest taka plotka. No, jeżeli Gundogan decydowałby się, nie wiem, następny miesiąc, no to Arabia Saudyjska nie powie, dobra, już się nie chcemy, iść do domu. No nie, ta oferta będzie leżała na stole tak długo, jak on będzie chciał ją przyjąć tak naprawdę, więc wydaje mi się, że na ten moment nie, ale pewnie za rok.
Jakby ktoś chciał, to by się szpileczki w stronę Messiego doszukał.
Ale prawda jest taka, że ale troszeczkę tak jest, ale Messi jakby się z tego wytłumaczył i to wydaje mi się, że te wytłumaczenia zostały przyjęte bardzo dobrze, bo właśnie o to chodziło, bo on przyszedł i powiedział, ja już nie chcę tej presji, ja chcę żyć rodzinnie, ja nie chcę się znowu stresować. Nie chcę, żeby znowu wszystko leżało na mojej głowie. Jadę do Miami, odcinam kupony, gram na emeryturze, jest mi przyjemnie, no i super, i okej, okay, no nie ma złej krwi,
ja
nie ma żalu
kupuję,
i jakby wiesz, no jakby to kupuję, bo jak on jest gościem rodzinnym. Ja wątpię, żeby jego rodzina chciała mieszkać w Arabii Saudyjskiej, choćby rok. Oni też się nie chcą na pewno rozstawać, bo też wiemy, że często rodziny mieszkają w innych krajach, a piłkarze, ojcowie, że tak powiem, głowy rodzin w innych. To się często zdarza. Zresztą Courtois nawet jak wracał do Realu, to dużo mówił, że chciałby znowu mieszkać w Madrycie, tam gdzie jego dzieci, prawda? Więc to się często zdarza. Natomiast Messi taki nie jest. Messi zawsze wszędzie ciąga tę swoją rodzinę. Dlatego wydaje mi się, że on się wytłumaczył i to nie jest szpilka, tylko to jest fakt. No po prostu, jeżeli chcesz, no to wszystko leży na stole, jest na ciebie gotowe. A jak nie chcesz, no to sorry, ale no nie ma problemu, no.
Dla mnie też jest sprawa jasna. Mamy pytania na czacie o Ardę z Fenerbahce i o Vitora Roque, czy będzie hitem, czy kitem. Natomiast na ten temat mamy już nagrany podcast z Piotrkiem Gudzińskim. On się czai na dysku naszego montażysty. Będzie wrzucony prawdopodobnie w tym tygodniu, więc zachęcamy do sprawdzenia kanału, a my idziemy dalej, bo mamy Atletico. Tu w sumie nie dzieje się aż tak dużo, wydaje mi się. Alvaro Morata przedłużył kontrakt do 2026 roku. Napastnik na Atletico, czy będą potrzebowali kogoś jeszcze?
Ja mam problem z Moratą. Ja go lubię, naprawdę. To jest dobry napastnik, który naprawdę potrafi dochodzić do sytuacji bramkowych, ale nagle nie wiadomo dlaczego, jakby ktoś w niego jakimś kryptonitem rzucił czasami po prostu w potylicę. On robi takie przedziwne rzeczy w tych finałowych fazach akcji, że to w każdym meczu możemy coś znaleźć. No, chociażby przed chwilą był mecz Hiszpanów, kiedy on stojąc tyłem do bramki, mając pustą bramkę za plecami i obrońcę, on tak się odwija, że on w 7,5 metrów bramki szerokości strzela obok. No to jakby on zawsze coś takiego ma, wiesz. On się znajduje dobrze w tych wszystkich sytuacjach, potrafi zagrać na jeden kontakt, potrafi przyjąć dobrze piłkę, ale potem nagle jak ma oddać ten strzał albo wykonać podanie, to nagle nie wiadomo coś się z nim dzieje, prawda? Natomiast no, wydaje mi się, że Atletico nie ma za bardzo wyjścia. Atletico po prostu nie ma pieniędzy. To się o tym niewiele mówi, ale z obozu naszych kolegów z Madrytu cały czas słychać, że dopóki oni nie przeprowadzą sprzedaży, to oni nie kupią nikogo. I tak naprawdę na liście transferowej ludzi, którzy mają jakąś wartość, no tak naprawdę mają tylko João Felixa, którego nie do końca ktoś chce. No a już na pewno nie za kwotę, którą oni żądają. Czyli za te 100 milionów. Więc oni mają sporo kłopoty. Wiem, że Kondogbia odchodzi. Na pewno. Będą się pozbywać pewnie tak jak my trochę kontraktów, które uważają, że mniej potrzebują przynajmniej. Wiem, że Simeone chciał bardzo pomocnika w stylu Koke. No będzie mu bardzo ciężko kogoś takiego teraz znaleźć.
A padły jakieś nazwiska odnośnie do tego zawodnika w stylu Koke? Bo mnie no właśnie, szczerze mówiąc nic nie...
Nazwiska padają, ale one nie do końca są według mnie w stylu Koke. Z tego co słyszałem, dzisiaj widziałem artykuł, że oddalają się od Amrabata. że jednak to nie do końca, no i to by się zgadzało generalnie, ale to by się zgadzało generalnie, bo to nie do końca oni tego szukają. No nie wiem, szczerze mówiąc, no nie bardzo jest im kogo polecić, bo nie ma jakiegoś wybijającego się pomocnika, który byłby za darmo po prostu, no nie oszukujmy się, a oni potrzebują zawodnika, który po prostu nie kosztuje. Oni powinni po prostu grzebać w swojej szkole, bo i jest Roro Riquelme, który znowu prawdopodobnie odejdzie z Atletico, miał naprawdę dobry sezon w Gironie, wraca do Atletico i nagle się okazuje, że to nie do końca jest na niego pomysł i miejsce, prawda? No ciężko mi to zrozumieć, szczerze mówiąc, w drużynie, która ma takie problemy z kreacją. Gdyby nie ten jeden Griezmann, to tak naprawdę mogliby strzelać pewnie bramkę co trzy mecze. No mają tego Depaya, jak rozumiem, cały czas, który zaginął w trakcie sezonu. Nie wiadomo, co z Carrasco.
Ale ma taką formę, że szczerze mówiąc, chyba nikt z Barcelony za nim nie tęskni.
Ale wiesz, jak on dołączył do Atletico i po kilku pierwszych meczach on naprawdę fajny feeling złapał z Griezmannem. Naprawdę fajnie grali ze sobą. Bo to trochę zawodnik w stylu Korei, czyli taki zawodnik, który nie przepchnie, znaczy przepchnąć. Nie jest takim typowym napastnikiem, ale jest zawodnikiem, który ma duży pakiet umiejętności i można sobie z nim pograć. Tak naprawdę, więc oni tutaj łapali feeling. Natomiast no nadal wydaje mi się, że Atletico w drużynie, która gra często skrzydłami, no tu będzie potrzebny ktoś, kto jest Moratą, ale Moratą, który umie strzelać bramki porządnie. Tak naprawdę porządnie, nie 10, 12, tylko 25, no bo oni tego potrzebują, prawda? Nie może wszystko stać na głowie Griezmana znowu.
Ale to w ogóle jest ciekawa sytuacja w takim razie. Znaczy, no wiadomo, jest 18 dzień czerwca, a nie koniec okna transferowego, więc ciężko to jakkolwiek teraz rozważać, ale jak się okaże, że Real zostanie bez Benzemy, a Atletico z podstawowym napastnikiem w postaci Moraty, czy gdzieś tam wspomaganego przez Depaya, to może wyjść to na korzyść Lewandowskiego,
no wiesz,
jeżeli chodzi o jakieś barki, o króla strzelców.
No niby tak, natomiast można powiedzieć, że Benzemy w tym sezonie i tak nie było.
Przecież ale to swoje chyba 18, roku. Czy ileś bramek?
No tak, tylko że on chyba strzelił z 10 skarnych.
A, co w sieci, to w sieci.
Pewnie, tylko jakby, no to nie jest zawodnik, przynajmniej nie był w tym sezonie zawodnikiem, bez którego się nie można obyć, bo Real się bez niego po prostu obchodził zwyczajnie i dawał sobie radę bez niego. Więc wydaje mi się, że to też być może to była część tej decyzji o odejściu do Arabii i odcinaniu sobie już kuponów. I on sobie zdaje sprawę, że on po prostu już tego na boisku nie daje, co dawał chociażby 2-3 lata temu, prawda?
Idźmy dalej. Kolejne miejsce zajął Real Sociedad, który głównie kojarzy nam się z postacią Zubimendiego. Wydaje się, że ten temat powoli też zaczyna upadać, co w ogóle skłania do dyskusji, kto będzie zastępcą Busquetsa w przyszłym sezonie, bo i Ruben Neves podobno wybiera się do Arabii, a nie do Barcelony.
Ale całe szczęście.
Guido Rodriguez, o którym pogadamy sobie jeszcze za chwilę, bliski przedłużenia kontraktu z Realem Betis. Sam Rabat też raczej się rozmywa, także ciekawie to wygląda. Nico z Walencji będzie też omawiany dzisiaj. Natomiast, no właśnie, jest według Ciebie jeszcze szansa na Zubimendiego w Barcelonie?
Nie, ale to mi się wydaje, że my już o tym rozmawialiśmy i nie raz, i nie dwa. Ja uważałem od samego początku, że po tym jak Real Sociedad zapełnił sobie awans do Ligi Mistrzów w następnym sezonie, to Zubimendi po prostu nie odejdzie. Mało tego, sam fakt tego, że jego klauzula wzrasta po 2023-2024 do 90 milionów, w ogóle sugeruje. Ja w ogóle mam taką głupią teorię, że kiedy w zeszłym roku Barcelona ostro niego walczyła, przynajmniej tak pisano, to kiedy on przedłużył kontrakt i było wiadomo, że po 2 latach on ten kontrakt, ta klauzula wzrośnie z 60 do 90, to ja mam wrażenie, że on dał Sociedad taki sezon 2 zobaczyć, co będzie. Nie chciał odchodzić od razu, bo ja miałem wrażenie, że on wtedy chciał odejść, że on wtedy się nosił z zamiarem odejścia, bo już sporo się o nim mówiło. Wtedy Real Sociedad nie był jeszcze aż tak mocny, jak jest teraz. Nie układało im się aż tak dobrze, chociaż bardzo dobrze. Natomiast no, nie miał takiej perspektywy na przykład ligomistrzowej wtedy za bardzo. Teraz ona już jest i wydaje mi się, że po prostu Real Sociedad ten sezon wykorzystał, że Zubimendi im zaufał. No i teraz zostanie być może nawet z opaską kapitańską, tego jeszcze nie wiemy. No ale dostał 4 po Jaramendim. No według mnie szanse teraz, żeby on odszedł, są już niemal równe zeru tak naprawdę. Być może za sezon, tylko znowu wtedy jest 90 milionów klauzula. Więc trzeba będzie się dogadywać. No, wydaje mi się, że jeśli teraz, przede wszystkim najważniejsze, no teraz jest slot po Busquetsie. Ja mam dużą nadzieję, że za rok jak będziemy tutaj siedzieli, to już tego slotu po prostu nie będzie. I to jest taka ostatnia szansa niemal, żeby teraz na niego wskoczyć. Tak mi się wydaje. I niekoniecznie.
Co do tych slotów, to wiesz, prawa obrona Barcelony pokazała, że niekoniecznie te sloty się
zapłacą. No ale wiesz, prawa obrona jest jednak co innego. U nas środek pomocy, ten głęboki środek pomocy, no to jest cały trzon całego zespołu jednak mimo wszystko. No to nie zostanie puste. Albo musi pójść jakaś restrukturyzacja, albo inny pomysł, no ale musi być jakiś zawodnik i mam nadzieję, że ten zawodnik się sprawdzi, bo to nie znaczy, że zawodnik 60, 150 milionów czy 500, żeby się sprawdził. Może być kosztować 50 zł, jeżeli jest dobry. My nigdy nie znamy przyszłości, więc tak naprawdę jak Kwara przechodził do Napoli, to nikt nie sądził, że zostanie jednym z najlepszych lewoskrzydłowych świata nagle za 12 milionów, prawda? A został, bez problemu. Więc jakby zobaczymy, no. Ja jeszcze się nie poddaję. No, tak jak mówisz, okno się dopiero za 2 tygodnie zaczyna, my już płaczemy tutaj, że nie mamy zawodnika, no.
Plus, jeszcze raz przypominamy o podcaście, który pojawi się niedługo z Piotrkiem Guzińskim. On tam prezentuje kilku młodych zawodników, którzy mogliby ewentualnie na tę pozycję wskoczyć. Co do Realu Sociedad, Take Kubo, głosy o tym, że mógłby z Realu Sociedad odejść. Myślisz, że realne?
Nie no, kalma, spokojnie. No chłop dopiero zagrał pierwszy naprawdę udany sezon i to też tak naprawdę on nie był udany od samego początku, tylko gdzieś wskakiwał na to najwyższe obroty przez kilka miesięcy nawet tak naprawdę i dopiero w 2023 kalendarzowym dopiero tak naprawdę wystrzelił, stał się takim naprawdę razem z Sorlotem taką siłą napędową tej drużyny. Więc nie wydaje mi się, żeby teraz był dla niego dobry moment, żeby odejść. Zresztą ja też przytaczałem chyba gdzieś na Twitterze taką jego wypowiedź, że nie ma tematu Realu Madryt, bo też się pojawiły plotki w tym momencie. W ogóle nie ma tematu, bo on po prostu chce z Realem Sociedad zagrać w Lidze Mistrzów. I myślę, że oni będą wszyscy napompowani teraz tam, żeby w tej Lidze Mistrzów z Realem zagrać.
No to prawda. Tym bardziej, że nie wiem na ile oficjalne były to wybory, czy to było jakieś głosowanie kibiców, ale Take został MVP.
Najlepszym zawodnikiem, tak. Nie, to było zupełnie słusznie. Znaczy to wybierają kibice u nich rzeczywiście, natomiast to poszło oficjalnym kanałem, oficjalna strona podała tą informację, okay. Więc to jest tak powiedzmy oficjalnie najlepszy zawodnik, prawda? Realu Sociedad. Chociaż ja nie do końca to kupuję, wiesz? Dla mnie to taki Zubimendi Merino, trzeba byłoby tutaj wybierać. No ale okej. Okay. No, ale też myślę, może. Że na takiej fali
wiadomo,
hype'u
to jest wyborem
prostu.
MVP, nie?
Tak, wiadomo.
Plus on jest chyba najbardziej efektownie grającym piłkarzem Realu Sociedad, więc no tak, to też działa na wyobraźnię. Sorlotowi kończy się wypożyczenie, ciekawe dokąd trafi, natomiast...
Nie, no wróci pewnie, ja to czuję, że wróci. On wartości nie ma dużej według mnie. Sociedad powinien mieć parę złotych, żeby go wykupić. No myślę, ile on może być wart. On ma jeszcze 2-letni kontrakt, jak się nie mylę, w RB Lipsk. No to ile on może? 10 milionów kosztować? No to myślę, że on jest w zasięgu, jeżeli Sociedad będzie go chciało, a wydaje mi się, że RB go nie chce. Że jakby chętnie się go pozbędą, a on też wydaje mi się, że w Hiszpanii jest zadowolony ze swojego życia, statusu i formy, i gry, i wyników, więc mam nadzieję, że się dogadają po prostu powrotnie, tylko no spokojnie, no mówię. 18 czerwca.
12 milionów euro jest jego wartość rynkowa według Transfermarktu.
No to właśnie mówię, to niech nawet 15 kosztuje, prawda?
A fajnie, gdyby został. Lubię.
Bardzo
lubię
fajne, bo to jest fajne. Dokładnie, to jest fajny zawodnik do oglądania, mimo że trochę tak, jak żeśmy się śmiali kiedyś, taki drewniany, ale taki troszeczkę wyszlifowany. Tak, oczywiście.
Villarreal. No i co z tym Nicolasem Jacksonem, bo widziałem, że trochę ci było przykro na Twitterze ze względu na to, że Chelsea chce go podkupić za 35 milionów.
No bo to jest szaleństwo, powiem ci. To jest szaleństwo. Gość, powiem ci, początek sezonu miał fajny. Potem miał problem ze zdrowiem, potem mu nie szło i kilka miesięcy zagrał naprawdę świetnych ostatnio, no naprawdę. Regen, Ronaldo niemal. Szalenie grał. Fajnie się go oglądało i tak dalej. Natomiast no, nagle przychodzi Chelsea, bo on ma klauzulę 35 milionów i przychodzi Chelsea i mówi, dobra, bierzmy. No to na tej zasadzie wygląda, wiesz, to jest, ja już po prostu, mnie to dołuje mega, bo przychodzą drużyny z Wysp i one przychodzą tak do dyskontu, wiesz, jakbyś do Lidla poszedł, do Pepco i oni kupują w Pepco te spodnie na przykład, dresowe, bo jakby poszli do Witkaca do Warszawy, to by je kupili za 2000 zł i jakby im się dziurka zrobiła, to by baba, teściowa cerowała trzy wieczory, żeby idealnie nie było widać. A oni kupują jak w takim Pepco, że jak dziura się zrobi na kolanie, nawet mała, to się je wyrzuca, bo idzie się po następne po prostu.
Bardzo to plastycznie tak działa w tej Anglii.
No bo ale tak jest. Co działa w tej Anglii, no wiesz, biorą skupują tych zawodników ilu się da, no przecież ta Chelsea jest jakieś szaleństwo kompletne, to już ilu tych zawodników zaraz nie będzie, dopiero wydali 600 baniek, teraz wydadzą kolejne 600 za chwilę, na zawodników na te same pozycje, oni nawet tego Lukaku jeszcze nawet z nim nie porozmawiali jeszcze przecież. A już mają nowego, prawda? A to też nie na jedynkę, tylko do rotacji, bo na jedynkę trzeba kogoś lepszego znaleźć. No przecież Nkunku za chwilę wchodzi, dopiero przecież go kupili pół roku temu, dopiero przyjedzie przecież dopiero Nkunku, prawda? Jest Mudryk, no jeszcze z tego Feliksa się zastanawiają, jest Sterling dopiero kupiony, no to oszaleć.
No słuchaj, jak kupisz 10, to dwóch musi wypalić, proste.
Tylko no i okej, okay, bo jakby jeżeli ktoś chce marnować kasę, to jest jego sprawa. No ale nie możemy pozwalać na to, przynajmniej tak ja uważam, jako zrzeszenie europejskie, pozwalać na to, żeby w jednym kraju konkretnym można było sobie palić pieniędzmi w piecu, bez żadnej konsekwencji, a w innych krajach ludzie naprawdę muszą sprzedawać, żeby papier do ksero kupić, bo już nie mówię tutaj ze śmiechu o Barcelonie, ale naprawdę mamy drużyny, które będą musiały w Hiszpanii sprzedawać piłkarzy tylko po to, żeby funkcjonować, a nie po to, żeby kupić następnych. Tak będzie w Betisie na przykład, który też będziemy za chwilkę o nim mówić. Tak jest w Betisie, dlatego William Carvalho ucieka.
Od razu myślę, możemy przeskakiwać do Betisu, żeby też popchnąć trochę do przodu naszą rozmowę. Temat Alexa Baeny w Barcelonie myślę, że też już umarł, także nie warto sobie tym zawracać głowę. Nie, ewentualnie będziemy mieli do czego wracać. Guido Rodriguez, tak jak powiedzieliśmy, blisko przedłużenia kontraktu, który aktualnie obowiązuje do 2024. Jeden z potencjalnych zastępców Busquetsa. Dużo tracimy w związku z tym, że nie przyjdzie według ciebie?
No najwięcej to chyba tracą ci, co mówią, że oni mieliby być zastępstwem Busquetsa. No Guido Rodriguez to jest absurdalnie inny zawodnik. To jest, że człowiek, który będzie płuca, że tak powiem, wypluwał razem z krwią na boisku, ale do Busquetsa to ja nawet nie wiem, czy oni w jednym meczu razem byli. No bardzo fajny zawodnik, ja go szanuję i lubię. No jest coś fajny przecinak, naprawdę duży walczak. Do Frankiego jakby go dostawić, żeby po prostu biegał i szalał, no to być może byłby to jakiś pomysł, natomiast no powątpiewam, czy to jest jakość, jakiej my oczekujemy w podstawowym składzie Barcelony. Do rotacji pewnie fajnie, ale wydaje mi się, że Betis to jest jego miejsce i przedłuży kontrakt za chwilę i tam zostanie i to jest dobra decyzja i dla niego, i dla Betisu, i wydaje mi się dla Barcelony przed głupimi pomysłami, bo też tam trzeba byłoby wydać.
A Héctor Bellerín w Realu Betis, a znowu, jak to widzisz? Lepszy niż Ruibal, Sabali albo Montoya?
Znaczy ja lubię Sabaliego akurat. Wydaje mi się, że to jest podobny poziom zawodnika co Bellerín. No Montoya to powiedzmy inna trochę bajka, bo tu ofensywnie są kłopoty. No fajnie, niech wraca. No, kolorowa postać, barwna. Na pewno będzie wesoło. Wiem, że on tam został bardzo dobrze przyjęty w Sewilli, więc fajnie. No, niech gra, niech kopie. No. Bo on teraz był na pół roku w Sportingu, tak? Na wypożyczeniu jakimś takim dziwnym, takim z kartą w ręku.
No takim opchnąć go, żeby nie zajmował miejsca
tak,
w szatni w Barcelonie.
Mniej więcej. Więc no nie, no fajnie, cieszę się. No. Nie wniesie tam za wiele pewnie, ale chociaż trochę kolorytu w lidze. Będzie chociaż ładne będą kostiumy, może jak będzie mecz Barcelony i Betisu, to będzie jakiś pojedynek między Koundé a Bellerinem, kto się bardziej odstrzeli, prawda? No zobaczymy.
No, jeżeli pod tym kątem go rozpatrujemy, to rzeczywiście może być jakaś konkurencja.
Ale nie wolno.
Nie wniesie wiele.
Nie wolno tylko zapominać, że Betis ma jeszcze tam w zanadrzu jednego takiego jegomościa, który nam też zrobił robotę już kiedyś. I tam Ramon Planesz będzie im szukał takich talencików.
Okay. I on szukałem tam i będzie boisku, szukał takich wariatów. Niepotrzebnie.
No, żeby zaraz im nie znalazł jakichś Pedrich Arauchów innych nowych. A na mnie.
Talent do tego ma.
Ma.
Oglądałeś pożegnanie Joaquina?
Tak, troszkę powiem. To takie mecze, powiem szczerze, bardziej to, co było przed, oglądałem i po całego meczu nie oglądałem. To nie bardzo mnie to, szczerze mówiąc, takie rozgrywki interesują.
Ja highlighty. No, highlighty i jego zejście z boiska w ostatnim meczu. Szkoda, że nie pobił tego rekordu, ale trochę mam wrażenie, La Liga traci na odejściu takich postaci. Kiedyś Arica
no,
Bilic, pamiętam jak kończył
karierę. No ile ma tu siedzieć? Wiesz, pamiętajmy jedną rzecz, bo też może nie wszyscy pamiętają, ale Betis w poprzednim sezonie długo nie mógł zarejestrować Joaquina 41-letniego na minimalnym kontrakcie. Więc być może jest to też taki ruch, który ma trochę klubowi po prostu ułatwić funkcjonowanie w tym momencie. Bo oni
a to nie tylko
Joaquina,
ja pamiętam, że tam chyba z 5 zawodników w pewnym momencie było trudno
znaczy
do zarejestrowania.
Trzech. Był on, był Bravo na pewno i jeszcze jeden bardzo doświadczony zawodnik, teraz wypadło mi Herrera.
Którego podpowie nam czat w takim razie.
Może podpowie czat, to zapraszamy do podpowiedzi, ale na pewno był tam Bravo i na pewno był tam Joaquin, bo chodziło o tych najstarszych zawodników w kadrze.
Osasuna, twoja perełka z tego sezonu
tak jest.
Pod wodzą Arrasate. Co dalej z nimi? No bo powrót do Europy po 16 latach, siódme miejsce w tabeli, świetne wyniki, finał Pucharu Króla, no przegrany finał Pucharu Króla, ale jednak W ich przypadku jest to i tak wielki sukces. I jak widzisz tę drużynę w przyszłym sezonie? Jednorazowy strzał, czy będą potrafili się utrzymać w czubie?
To znaczy Osasuna pokazała, że można. Że bez budżetu, bez wielkich nazwisk, dobrym prowadzeniem zespołu, projektem, który się rozwijał kilka lat, można dojść tam, gdzie tak naprawdę większość drużyn hiszpańskich dojść chce, czyli do Europy. Czy Osasuna w tej Europie zagra? No zobaczymy. Bo niestety okazuje się, że UEFA zaczyna znowu się przyglądać sprawie sprzed 10 lat, bo nie, może pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Osasuna była skazana za ustawianie dwóch meczów z Realem Betis i z Realem Valladolid w sezonie, no 10 lat temu, 12-13 bodajże. Wtedy Osasuna została uznana jako strona poszkodowana. Dlatego nie została dodatkowo ukarana, ukarani zostali jej oficjele. Prawda, czyli członkowie zarządu, którzy wtedy tam za 500 000 euro chyba mieli się zgodzić na jakieś, powiedzmy, ustępstwa względem Betisu, jak się nie mylę. No i UEFA zaczęła się tej sprawie przyglądać i tak naprawdę na razie nad Osasuną wisi takie widmo wyrzucenia z rozgrywek. Nie wiem dlaczego po 10 latach nagle to kupują, no ale widocznie prześwietlają każdy zespół nowy w Europie, no bo oni już w Europie nie byli od 17 lat chyba. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że to się jakoś rozejdzie po kościach, że to się wyjaśni. Natomiast Osasuna, no zobaczymy, co będzie mogła zrobić, bo robić może z reguły niewiele, pieniędzy dużo nie ma. Ale jeżeli uda im się utrzymać ten skład, który mają i jeszcze go dodatkowo wzmocnić, nawet ligowymi zawodnikami, albo jakimiś innymi wymyślonymi, choć tam raczej czuję ligowców, no to jeżeli uda im się zachować tempo tego projektu, to powinni się jeszcze tylko rozwijać. No, Arrasate jest tam noszony na rękach, robi świetną robotę, z niczego ich wyprowadził, prawda, do Europy. No, będę ich obserwował, będę im gorąco kibicował, natomiast no, zobaczymy, czy w przyszłym sezonie znowu będzie moim czarnym koniem, czy już coś nowego sobie wymyślę.
Jose Arnaiz jest wzmocnieniem Osasuny.
O, Jose Arnaiz doszedł niedawno, rzeczywiście, z Leganes, jak się nie mylę, całkiem tak, udany sezon, bo on już był kiedyś w Osasunie, kontrakty. 2 albo 3 lata temu, był pół roku, też z Leganes wypożyczony wtedy, kiedy odszedł z Barcelony, ale on tam wtedy zagrał no tam pół sezonu, no jakieś drobne robił liczby typu 3-4 punkty mniej więcej. Natomiast no zobaczymy, to jest fajne wzmocnienie akurat. Ciekawe.
A jest pytanie na czacie od D111, czy Abde będzie śmigał w Barcy, czy nie? My już rozmawialiśmy sobie na ten temat i powiedziałeś, że w Barcy by nie grał aż tak dobrze, jak grał pod Arrasate.
No tak mi się wydaje, no to mówię, to wystarczy sobie obejrzeć Osasunę, to są dwa zupełnie inne systemy i gry, i rozwiązań taktycznych. No Osasuna jednak głęboko stoi, chociaż my w tym sezonie też sporo tak graliśmy paradoksalnie, natomiast no, mam nadzieję, że to nie jest jakiś trend, tylko raczej po prostu graliśmy na wynik, mamy ten wynik, zrobiliśmy mistrzostwo Hiszpanii, możemy zacząć się rozwijać już w kierunku gry efektownej. No natomiast no Osasuna gra tak praktycznie cały czas i oni potrzebują, żeby kopnąć piłkę troszeczkę po prostu do przodu i ci, a zwłaszcza Abde w tym wypadku, bo on tam był najbardziej szalony, no żeby kręcił tymi obrońcami. I to mu się udawało i to im przynosiło im oczekiwane rezultaty. Natomiast no wydaje mi się, że w Barcelonie to tak nigdy nie będzie wyglądać, no. Bo my po prostu nie mamy na skrzydłach miejsca. I no i też pytanie takie, bo też to już odniosę się do tego, co, bo o czym mówił Robert Lewandowski, że być może my nie powinniśmy grać aż tak szeroko. Bo rzeczywiście w naszej charakterystyce, kiedy my nie mamy uderzenia z dystansu i rozstawiamy skrzydłowych bardzo szeroko, no to on w tym polu karnym jest po prostu cały czas sam. I on o tym często mówił, że on schodzi do tego rozegrania, znaczy często, ostatnio przede wszystkim, że schodzi do tego rozegrania też po to, no żeby wymienić tą piłkę szybko i być może coś otworzyć, prawda? No jednak my mamy duży kłopot. I z wchodzeniem w pole karne, i nie oddajemy dystansu strzałów, no a ci szeroko ustawieni skrzydłowi z gry kończą po prostu dośrodkowaniem, no a kiedyś w środku sam Robert. No to siłą rzeczy... Dlatego widzieliśmy korzyść z posiadania Rafini, wydaje mi się, bo on chodzi po prostu do środka, a mniej szeroko. I wtedy, kiedy on chodzi do środka, no to tych możliwości do rzucenia piłki jest troszeczkę więcej tych opcji do rozegrania. No kiedy jesteśmy szeroko na skrzydle, no to z reguły te opcje to są po prostu ośrodkowania. No. A siłą rzeczy, jeżeli każdy wie, co będziemy robić, no to ciężko, żeby to przynosiło rezultaty cały czas.
Mnie zupełnie nie wiem czemu, ale przypomina się Gerard Deulofeu, jak myślę o Abde. Znaczy, nawet nie jest, jeżeli chodzi o profil grania, ale jeżeli chodzi o takie ewentualnie robienie z niego skrzydłowego w Barcelonie, to znaczy dobry jest, w mniejszym klubie, a w Barcelonie niekoniecznie.
Znaczy Abde jest dużo bardziej jednowymiarowy po prostu. Czyli on się charakteryzuje tym, że jest szybki, że umie dryblować i czasem coś z tego zrobi. I super, Deulofeu to tam od niego oczekiwano bardzo wielu różnych rzeczy, prawda? Bo jak wiemy, no ci skrzydłowi w Barcelonie no to zawsze różnie wyglądali i tu muszą zejść do środka, i muszą iść szeroko, a i muszą pomóc w obronie, a i czasami w pomocy postać, a i do ataku przejść, bo jest dużo ruchu w formacji i presować muszą i tak dalej. No mają dużo zadań, więc te oczekiwania są duże, zwłaszcza były duże u Deolofeu, zwłaszcza, że no on u nas nigdy nie dawał rady, a potem idzie do Udinese, czy gra w jakimś tam, nie wiem, w Evertonie on grał, w Watfordzie. Watfordzie, przepraszam. No on tam robił liczby zawsze. No, czyli to jest po prostu poziom średniaka europejskiego i tam się sprawdza.
Athletic. Krótka informacja o tym, że Nico Williams odrzucił ofertę Aston Villa i złamał serce Unaiowi Emery'emu, który według Sportu był bardzo zakręcony na jego punkcie, ale to sobie na razie zostawiamy. Jurij Berchiche ze złamaną kością strzałkową po wejściu Carvajala. Co pan na to?
Pamiętam, jak 2 lata temu rozmawiałem z kimś po meczu Real Rayo. Tam było takie bardzo, bardzo brzydkie wejście Casemiro wtedy w nogi od tyłu zawodnika Rayo. Ja teraz już nie pamiętam nazwiska. I ja właśnie nie mówiliśmy już o samym wejściu, tylko o tym, co się dzieje później. I tam się okazało, że zawodnik po tam 5 minutach musiał opuścić boisko. Tam nie było poważnej kontuzji, ale nie mógł kontynuować tej gry. Nie wiem, powiem ci, jak to oceniać, bo to, że takie wydarzenie jest, no to się zdarza. No to jakby, no to, no ja wątpię, żeby Carvajal planował, że tak powiem, złamać Juriemu kość strzałkową. Natomiast, no ale, no jak takie
wydaje
wejście
się,
może
że
zostać
trochę
nieukarane
za mało się
po prostu?
Mówi.
Znaczy, no właśnie
bo
o to chodzi.
To było przeciwko Realowi, tak jak był ten mecz.
Ale powiem ci, wiesz, jak to działa? Ja wrzucałem z tego zdarzenia klip. Potem, kiedy się. On oczywiście został po tam godzinie, zniknął. Potem, jak znowu zaczęło się o tym mówić, bo Jurij Berchiche tą nogę złamał i poszło oficjalny komunikat, to przecież było już trochę czasu minęło. I ja znalazłem znowu ten film. I ten film tam był, nie wiem, 8-9 dni. Bo on tam miał datowany na 9 dni wcześniej, chyba dokładnie. I po pół godziny znowu znika. Czyli on funkcjonował w przestrzeni cały czas w internecie, ten film, dopóki się nie okazało, że ten film ma, znaczy to wejście ma większe konsekwencje, jeszcze i będzie się znowu o nim mówić. I wtedy znowu znika, rozumiesz? Więc nie mówi się o tym dlatego, że po prostu nikogo to nie interesuje, jeżeli mówimy jeżeli by to się wydarzyło na przykład zawodnikowi, nawet zobacz, nawet nikt nie mówi o na przykład wejściu w Balde, nikt nie mówił 5 minut po wejściu, prawda?
Oczywiście.
Pana rzeźnika. No i jakby to jest kwestia tylko tego, kto prowadzi narrację, ale fajnie, że było widać wśród kibiców Realu, że no to było mocno potępione wejście generalnie, tak. Nie było żadnych głupich gadek typu o mięczak albo należało się, czy tam często jak widzimy, tylko rzeczywiście było sporo potępienia tego wejścia. I to jest też ważne generalnie. Szkoda, że po prostu nie ma to odzwierciedlenia w sędziowaniu zwyczajnie. No bo to jest wejście, ja tylko mogę przypomnieć, bo to było często porównywane do wejścia Paulisty Viniciusa.
To osobny podcast.
I Paulista, kiedy kopnął Viniciusa, który chciał go przeskoczyć i kopnął go w stopę. Oczywiście było to brutalne i na czerwoną kartkę i słusznie ją zarobił. No natomiast tutaj mamy no po prostu no złamanie golesiowi nogi i to jest kopnięcie, które z założenia mogło już tym grozić, prawda? To nie jest jakiś tam efekt wypadkowy w przypadku, tylko to jest po prostu celowe kopnięcie w bardzo czuły punkt zwyczajnie, no ale no cóż. Tak już jest. Es lo que hay.
Piękny slogan. Idąc dalej, mamy jeszcze Majorkę do omówienia. Tu też w zasadzie jedna rzecz jest taka, że Kang In-Lee nie trafi do Atletico i prawdopodobnie oznacza to jego przeprowadzkę na wyspy.
Nie, bardzo tego żałuję. Nie. Kang In-Lee idzie do PSG.
No to powiem ci, że jak ja robiłem sobie notatki do podcastu, to jeszcze była narracja, że trafi na wyspy. To szczerze mówiąc zaskoczyło mnie.
Nie, no była Aston Villa, ale ja słyszałem, że on był już prawie po słowie z Paryżem, szczerze mówiąc, w ostatnich doniesieniach. I miał kosztować tam 12 milionów jakieś mniej więcej, coś takiego.
No to są śmieszne pieniądze. Żałuję, bo bardzo mi się podobał duet, jaki stworzył z Muriciem, powiem ci.
No tak.
Widać było, że to świetnie funkcjonowało.
Jak ruszyli u nas Azjaci wreszcie w lidze, to znikają.
No właśnie.
Bo Kang In-Lee też żeśmy czekali jeszcze od czasów Walencji, pamiętam. No ale cóż, jak już dojechał, no to wyjeżdża.
Potrzebny jest jakiś kolejny Paris Platynow, który napompuje postać Vuleya 2.0.
No ale Vuleya też miał ten moment, że trochę lepiej mu szło, ale potem już mniej to było. No nam strzelił oczywiście, no jak to w życiu, nam to oczywiście strzelił, rozumiesz, bramkę. Tak to nikomu nie strzela, ale nam to strzeli.
Cóż zrobić. Idąc dalej, mamy Gironę, która się trochę nam rozpada z uwagi na to, że budowali sobie kadrę o wypożyczenia. Myślisz, że jest szansa, że ponowią w przyszłym sezonie no, bądź co bądź świetny wynik, bo może to jest środek tabeli, ale jednak patrząc na te drużyny...
No byli oni trochę spisywani na spadek w ogóle wręcz na początku. No,
tym bardziej, że nazwisk tam trudno się doszukiwać jakichś wielkich. Pewnie transfer Cygankowa trochę im uratował
tak,
ten skład.
Zdecydowanie, ale ruch, tak, to był ruch, tak. I uwolnił Arnau Martineza wreszcie od swoich głupich obowiązków środkowo-pomocnikowych.
Właśnie chciałem powiedzieć, że Arnau będzie jednym z tych, którzy mogą opuścić Gironę, no bo wiadomo, że jest łakomym kąskiem, ale tak patrzę, to jeszcze tak. Jan Couto, Oriol jest w ogóle na celowniku między innymi Barcelony, pewnie szanse na ten transfer to jest 1%, ale myślę ciekawa kandydatura. Angel Herrera, Ivan Martin, Reinier, Rodrigo Riquelme i Castellanos. To wszystko oczywiście odbywa się gdzieś tam trochę w ramach tego konglomeratu Manchesteru City, czy jakkolwiek to zwał, więc pewnie jest szansa na to, że część z nich pozostanie w Gironie, ale jak to widzisz? A, w ogóle u ciebie wyczytałem też, że Blind ma trafić na zasadzie wolnego transferu.
Tak, to już jest potwierdzone szansa. Podobno.
Już jest potwierdzone.
No, chyba tak. Chyba tak, to już dłuższy czas było, bo Blind tylko chyba zimował, nazwijmy to, czy wiosnował w Bayernie, ale nie miał tam zostawać na dłużej.
Czyli jest szansa, żeby coś z nich będzie w przyszłym sezonie.
No mam nadzieję, no wydaje mi się, że najtrudniej będzie im zastąpić Tatiego, no niestety, z tego co wiem.
I to
wiem,
nie tylko ze względu na cztery bramki z Realem, bo
nie, oczywiście,
sezon.
Że nie, to był ich najlepszy napastnik i z tego co wiem, prawdopodobnie trafi w nowym sezonie do Benfiki, czyli no jednak pięterko wyżej. A może i dwa nawet w sumie. No będzie im ciężko, no odchodzi Roro, prawda, wraca do Atletico, no szuka sobie już klubu, jak wiemy, prawdopodobnie, bo też oni tam na niego nie chcą za bardzo postawić. Wydaje mi się, że już do Girony on też by wracać nie chciał, bo ile dobrze się tam rozwijał, to on wygląda na gościa, który jednak ma oczekiwania i chciałby chociaż liznąć europejskiego futbolu, ale zobaczymy. No z dobrych wiadomości przynajmniej Aleix Garcia podpisał nowy kontrakt i nie odejdzie na razie przynajmniej.
To jest świetna wiadomość.
To jest dla nich ważne. No chciałbym, wydaje mi się, że no jeżeli Arnau Martinez nie ma przychodzić do Barcelony, no to ja chcę, żeby on został w Gironie tak naprawdę, przynajmniej jeszcze jeden sezon. No bo wydaje mi się, że dla niego nie ma dobrego kierunku teraz jakby. Nie bardzo widzę drużynę w Hiszpanii, która wyraźnie by mu poprawiła warunki gry. No tak, to jest trochę tak, że tak, Betis nie ma kasy, no bo nie ma. Real Sociedad pewnie by się chętnie zastanowił, ale to znowu, no kasa, 20-30 baniek, no bo ja już nie wiem ile ta jego klauzula w końcu jest. No to jest dużo dla nich pieniędzy i oni takich ruchów często nie robią. No Atletico nie ma szans, nie ma pieniędzy, no Barca nie wie, Real oczywiście nie. Nie bardzo jest jeszcze ruch dla niego tak naprawdę w Hiszpanii, no gdzie on miałby iść? Do Basków nie pójdzie, no bo po co ma tam iść, kiedy on, Osasuna może się szybko posypać, prawda, na przykład, no bo do Atletico to w ogóle, do Atletico w ogóle nie może iść.
Więc no nie tak, bardzo a teraz ma w Hiszpanii to zaczynamy ruch, rozmawiać o drużynach, które z Gironem Girony były niżej w tabeli, więc...
No właśnie o to chodzi, nie bardzo ma zasadzie... ruch, no, a mam nadzieję, że nie odejdzie nigdzie na wyspy na przykład. No bo to już byłoby straszne.
No, ja ciągle liczę, że Barcelona się nim mimo wszystko zainteresuje, chociaż jakoś, szczerze mówiąc, brak ruchu w kontekście tego transferu to jest jedna z największych bolączek, jaka mnie męczy.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że my akurat z Gironą możemy moglibyśmy fajnie pohandlować, bo oni jednak będą potrzebowali zawodników na takim niezłym poziomie, no a my trochę takich na wypożyczenie moglibyśmy wepchnąć i być może tędy jest droga. Pogadać z nimi. Nie wiem, być może. No chciałbym tego, chciałbym, żeby Arno przyszedł. Fajnie byłoby mieć prawdziwego PO w składzie mimo wszystko. Zwłaszcza takiego, który spełnia te wszystkie założenia taktyczne Xaviego, czyli może wbiec w linię pomocy spokojnie i sobie tam poradzi. No jest ofensywniejszy.
No i całkiem
wszystkim.
Nieźle potrafi.
On umie
się
strzelić z dystansu przede wszystkim, no coś, czego u nas nikt nie robi. No Dest umie, tylko w kadrze.
Prawda? Może pomijmy temat Desto. Z informacji, które jeszcze tam gdzieś się odkopały, to Juan Carlos przedłużył kontrakt z Gironą. Paulo Gazzaniga grał w drugiej części sezonu regularnie. Zobaczymy, jak to się ułoży teraz.
Ale ile
teraz,
ten Gazzaniga
wiadomo,
ma lat? 500? No, ja poza mam wrażenie, że od dziecka go słyszę, to nazwisko.
Poza tym jest wypożyczony z Fulham.
No właśnie.
Więc zobaczymy.
A kiedyś to ten Ham jeszcze był chyba dwójką, pamiętam.
A to tego nie wiem.
Chyba.
Idąc dalej, mamy Rayo i szczerze mówiąc w Rayo nie wiem, co ciekawego się dzieje.
No co, i Raola musi gdzieś pewnie pójdzie, nie wiem gdzie, bo ja słyszałem jakieś dziwne pogłoski, że on nagle miał być do Celty? Ale po co? Nie do końca zrozumiałem, ale widziałem, że to jest taka realna opcja dla Celty.
To dziwne.
Bardzo. Bardzo. I też na drużynę, która nie ma kasy generalnie, która w ogóle do Europy to ma tak blisko, że prawie była w drugiej lidze hiszpańskiej. No nie wiem, dziwna by to była decyzja, ale gdzieś zaginę trochę słuchów o jego wyjeździe z kraju też coś coraz mniej. Pamiętam, że jeszcze 2-3 miesiące temu sporo się o tym mówiło, że zainteresowanych jest sporo klubów na przykład w Anglii. No teraz jakoś nie słyszę w ogóle nic na ten temat. Zobaczymy. Oby nie, zobaczymy. No też fajną robotę tam robi generalnie.
Zobaczymy.
No pewnie odejdzie jak on się tam nazywa. Kawani teraz w Walencji. To jeszcze mają jakiegoś starucha tam? W tym Rajo? Na ławce? Nie, bo ten Bebe, ten Brazylijczyk bezdomny też już tam odszedł do drugiej ligi chyba też, nie? Co kiedyś go Manchester United kupił z Mistrzostw Świata w bezdomnych.
Kojarzę tę sytuację, ale powiem ci, że...
Był.
Że nie wiem o kogo... Ale mogę ci powiedzieć, odpalam sobie Transfermarkt. Może ci chodzi o Radamela Falcao?
O właśnie, ten mi się urodził dopiero, Falcao. To on też odchodzi. Zaraz, kalma. Przecież Katena odchodzi do Osasuny. To oni się sypią generalnie.
Troszeczkę tak. I no, Fran Garcia to już sobie powiedzieliśmy.
No to tak. No to jeszcze z Katena chyba w Osasunie, albo już, albo za chwilę.
A ze starszych zawodników, których jeszcze tu widzę takich sensownych, to jest Oskar Trechon, ale on raczej nie odejdzie.
No nie, no to już na pewno do śmierci będzie tam kopał w te okna.
Z opaską. No dobra.
No Easy jest zawsze, no jeszcze.
No i Easy jest cudownym piłkarzem. Łysy Messi z Hiszpanii, także ja mam nadzieję, że on będzie grał jak najlepiej, bo bardzo lubię go oglądać. Piękne bramki w ogóle potrafi zdobywać z dystansu, szczególnie takie atomowe uderzenia. Elegancko to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to oczywiście zadawajcie nam na czacie. Dzisiaj nie omawiamy Barcelony, dzisiaj omawiamy głównie pozostałe drużyny z Ligi Hiszpańskiej, także pytania na czacie. Sevilla, czy to jest moment, kiedy powinniśmy oddać hołd Mendilibarowi?
Ja się trochę dziwiłem, powiem ci szczerze, gdy po zatrudnieniu Mendilibara było tak dużo opinii, że to nie jest dobry trener dla Sevilli. To jest trener, który tak naprawdę zawsze hołdował tym najprostszym rozwiązaniom, który z reguły trenował drużyny, które nie miały wiele do zaoferowania. No ale prawda jest taka, że z reguły Sevilla stała dośrodkowaniami, czyli ta gra taka, nazwijmy to, prosta. Im kiedyś leżała i wtedy osiągali największe sukcesy, wtedy się najlepiej bronili i najskuteczniej atakowali. No i on trochę to powtórzył tak naprawdę. I to jeszcze im wyciągnął z Ligą Europy, no to jest niesamowite. To tylko pokazuje tak naprawdę, że ci wszyscy piłkarze to nie są źli piłkarze. Czasami są źle prowadzeni, czasami są jakieś inne wewnętrzne problemy. Ale jeżeli taki Mendilibar potrafi wygrać europejski puchar, z którego się śmialiśmy jeszcze 3 miesiące temu, jak tą Sevillę obejmował, a teraz jeszcze będzie przedłużał z nią kontrakt o kolejny rok. No to znaczy, że naprawdę, no tutaj to wszystko jest do ugrania i jak czasami patrzymy potem sobie na Barcelonę i narzekamy na lewo, na prawo, na to, na tamto, to spójrzmy na drużyny, które osiągają naprawdę wielkie sukcesy, a nie mają połowy naszych możliwości czy w ogóle potencjału tego, który już mamy. Nie mówimy nawet o tym, którym mieć możemy.
No ja przez chwilę to w ogóle myślałem, że Sevilla będzie w sekunda po tym, jak oni gdzieś tam...
To nie wierzyłem, tak samo jak z Walencją.
A ja miałem takie wrażenie, że może tak być. No skoro tam gdzieś znajdowali się na miejscach 17-19 w okolicy, no bliżej pierwszej części sezonu niż połówki czy drugiej części, to fakt. Ale no ich gra wyglądała beznadziejnie, więc no tym tak, bardziej szacunek dla Mendilibara.
Zawsze jest tak, że zespoły pokroju Sevilli, nawet jak mają gigantyczny dołek, tak jak miała Sevilla przez pół roku przynajmniej w tym sezonie, to i tak wystarczy jeden, drugi, lepszy mecz zawodników, którzy po prostu nadal są dobrzy, prawda? I z takiej trudnej sytuacji mogą się wyciągnąć, bo widzieliśmy, jak wyglądała walka o utrzymanie. Kto więcej przegra? Dosłownie.
No, w tej ostatniej kolejce poza Cadiz był 13 mieli. I chyba był jedną z drużyn miejsca 13-18, wszyscy jeszcze mogli
wszyscy stąd. Wszyscy mieli, wiesz, ale jeszcze 2-3 kolejki do końca, no bo Elche wiadomo, Elche można było zdegradowane było w styczniu, ale Espanyol i Valladolid, no właściwie to tak naprawdę cały czas mogły się utrzymać. Valladolid do ostatniej kolejki grali z Getafe, 96 minut ich napierali, nawet nie mogli strzelić bramki, no dlatego...
Ale to był mecz dla koneserów, piękny.
No to był mecz dla koneserów, ja się poświęciłem wtedy i obejrzałem ten mecz, nie oglądając
Barcelony.
A to
nie był czasem mecz równolegle z Barceloną, jak grali z Celtic?
Ale ja tam pisałem, że ja się poświęciłem.
I oglądałeś Getafe z Realem Valladolid.
Tak jest.
Maciej Miko w swoim wydaniu, najlepszym.
No nie, no czekajcie, ktoś musiał, no sorry, ale ktoś musiał w Polsce to obejrzeć.
No prawda, prawda. Byłeś
no straszne
jedynym,
to było.
Byłeś pewnie jedynym widzem.
No czekam na jakieś tam prezenty z Valladolid, wiesz, jakieś szaliki, koszulki, bo im...
Ronaldo już pakuje.
O, Ronaldo. Nie, ja im mocno kibicowałem, bo ja lubię tą ekipę. Ja, szkoda, mi jest żal, że ona spadła. W każdą bym spuścił z tych walczących o spadek, poza Walencją. To każdą bym spuścił prędzej niż Valladolid. Celtę, Almerię, cokolwiek.
A jeszcze no Getafe to na pewno. Chwilę, zostając jeszcze chwilę przy Sevilla, duża strata, że Monchi idzie sobie do Aston Villa?
Oczywiście. On może mieć jedno gorsze okienko, domo miał, ale przecież to okienko nadrobił tak naprawdę, można powiedzieć, logikiem Badę chociażby. Więc no miał trudną sytuację. Fakt jest taki, że też i Sevilla długo wisiała troszeczkę w niewiedzy co z Koundé. Nie mieli jakby... ani pomysłu, ani kasy, ani czasu troszeczkę, bo ta liga już startowała. Przespali, poczynili złe ruchy, no bo Marcão był bardzo bezmyślnym ruchem, jak się okazało. Głównie przez urazy. Natomiast no, to jest nadal wielki fachowiec i to jest człowiek, który na pewno w Aston Villa, i to jeszcze z Unaiem Emerym, gdzie oni we dwóch osiągali praktycznie wszystkie sukcesy z Sevilli. No nie wszystkie oczywiście, bo to się rozkładało na wiele lat. Natomiast te największe, najfajniejsze sukcesy z Sevilli to jest ich współpraca. No i wydaje mi się, że mając teraz budżet naprawdę, no bo niezależnie od tego, na którym miejscu jest Aston Villa, no to w porównaniu do budżetów, które mamy w Hiszpanii, no to oni są miliarderami, prawda?
No, nie da się ukryć.
Więc jeżeli klub se może wydać, pozwolić na 100-150 milionów wydać i nawet się nie martwić, czy kogoś sprzeda, czy nie sprzeda, czy zastąpi, czy finansowy fair play, czy tam jakiś budżet, wynagrodzeń, nikogo to nic nie obchodzi tak naprawdę, no to ma trochę pola do popisu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał to pierwsze okienko. Właśnie z Emerym. No myślę, że Aston Villa, no ja na pewno będę ich obserwował i myślę, że teraz będą dla mnie taką jedynką w ogóle w Anglii. Bo w sumie ludzie, którzy tam pracują i bo tak grają, to jest trochę wszystko jedno, ale ludzie, którzy tam pracują, nie odpowiadają.
Hiszpański projekt się tam robi w ogóle.
No zobaczymy, za tym to pójdzie. No jest Alex Moreno już ściągnięty, prawda, wcześniej. Jest nasz hiszpańsko-brazylijski Coutinho przez chwilę.
No tak, Unai Emery.
Mają kim grać, mają tych młodych, mają tego Archera na przykład, taki młody z Astonki tam. No jest ich kilku tam chłopów do grania. Jest McGinn przecież, ten mały byczek, co tak lata po całym placu cały czas i wszystkie piłki zabiera. No nie, no fajnie, fajny projekcik, zobaczymy. Ja będę im kibicował. Zresztą z tego, co się orientuję, Aston Villa miała taki moment, że na te 3 miesiące chyba wszystkie mecze wygrywała na początku roku. Że ona gdzieś tam z tego miejsca weszła walczyć o puchary, prawda?
Co do zastąpienia Monchiego, to Marka albo Sport, wydaje mi się, że Marka wspomina trzy postaci: Wiktora Orte z Leeds, Braulio Vasqueza, czyli dyrektora sportowego Osasuny, i Huerta, czyli prezesa hiszpańskiego stowarzyszenia dyrektorów sportowych.
No Orta słyszałem, że był blisko, ale nie wiem, na czym to stanęło, bo widziałem nawet, że był w Hiszpanii, nie wiem, czy...
I on też jest najbardziej pompowany przez zarząd Sevilla.
No właśnie, tylko problem polega na tym, że zarząd, czyli Castro, i jego, bo to właśnie tam jest zbiórka akcjonariuszy, no oni nie wiem, czy będą mieli możliwość podjąć konkretną decyzję, bo no jednak José María del Nido, czyli były prezydent Sevilla, który ma być też nadzieję następnym, przynajmniej we własnym mniemaniu, no to się wszystko wydarza w tym roku i oni wciągają Castro po sądach, składają jakieś zażalenia. No, nie wiem, czy w ogóle nie zdziwiłbym się, gdyby na razie w ogóle nie było żadnego dyrektora sportowego przez chwilę. Tak naprawdę, bo to będzie duży bałagan i zwłaszcza ta druga część roku, kiedy mają być wybory, jak się nie mylę, w grudniu, na nowego prezydenta, gdzie Castro na pewno je przegra. No to zobaczymy, czy teraz ten cały lato, ten cały okres przedwyborczy nie zostanie poświęcony na jakieś wojenki międzywewnętrzne i czy nie znowu nie stracą połowy czasu na kłótnie ze sobą, tak jak to było w tym sezonie, a drużyna gdzieś zejdzie na dalszy plan. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie, bo to był ciężki sezon Sevilla i mam nadzieję, że już nie będą go powtarzać, że wracają do walki o puchary i jednak no, są siłą ligi, a nie pośmiewiskiem.
I jeszcze jedna rzecz odnośnie do Sevilla, możliwy powrót Sergio Ramosa. Myślę, że bardzo przyjemny.
Ale byłby ten aspekt. Ale struktury czy na boisko?
Wiesz co, ja się spotkałem z opinią, że on ma wrócić na boisko. Nie wiem, na czym to stanie, ale ponoć odrzuca wszystkie możliwe kontrakty z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i klubów europejskich, bo Sevilla jest klubem, gdzie chce zakończyć swoją karierę. Tam w zasadzie zaczął się wybijać przed transferem do Realu i spiąć to tak ładnie sentymentalną klamrą. Więc myślę, spoko.
Jeszcze
dla mnie bardzo
do niego Alvesa z więzienia na szybko. Na przepustkę półroczną, też tam do paczki do nich.
No, fajnie by to wyglądało. I jeszcze...
Ja jestem za.
I jeszcze Luisa Fabiano do tego wszystkiego.
Nie sądzę, że jeszcze.
Dobrze. Celta. Mieliśmy pytanie od D11. Już sobie znajdę. Może Veiga do Barsy. Gabri Veiga, który zepsuł rekord Ter Stegenowi w ostatniej kolejce dwiema bramkami i przyczynił się do utrzymania Celty w pierwszej lidze. Powiem ci, że chciałbym go zobaczyć. Bardzo mi się Gabri Veiga podobał w tym sezonie, chociaż bardziej start tego sezonu niż to, co się z nim później działo. Natomiast rzeczywiście pomocnik o wielkim talencie. No jedna, wydaje mi się, z perełek tego sezonu ligowego. Świetne poruszanie się po boisku, kilka takich uderzeń z dystansu, że rzeczywiście może gdyby to rozwinął, to byłoby coś z tego konkretniejszego. No wiadomo, że jeszcze tam pole do rozwoju ma spore. Kilka fajnych podań między liniami też zaprezentował. Natomiast wydaje mi się, że jednak jeżeli będzie odchodzić z Celty, to Anglia.
No zdecydowanie, jeżeli będzie odchodzić z Celty, to Anglia. No chyba, że jakiś PSG nagle wyskoczy, no bo za niego trzeba zapłacić klauzulę, która opiewa na około tam chyba 40 milionów. No tego Barcelona na pewno nie zrobi.
A szkoda.
Mamy z Celtą zawsze mieliśmy dobre stosunki, więc wydaje mi się, że gdyby na przykład w grę wchodziła, choć to jest wykluczone przez prezydenta Celty, z tego co słyszałem, ale no gdyby wchodziło jakieś wypożyczenie piłkarzy. No natomiast zastanawiam się trochę, szczerze mówiąc, czy nam nie potrzeba już też zawodników z większym doświadczeniem, zwłaszcza europejskim. I jednak 40 milionów na zawodnika, który tak naprawdę jest no, trochę taką pozycją naszego Pedriego niejako. I kiedy my nie mamy defensywnego pomocnika nadal i kiedy tak naprawdę z zawodników, którzy mają odpowiednią jakość, to jest tylko Frenkie de Jong, no to płacenie teraz za Veigę 40 milionów sprawiłoby mniej więcej to, że raz, że tracimy dużą część budżetu na zawodnika nie do końca, znaczy potrzebnego oczywiście, bo ofensywnie też potrzebujemy wzmocnień, natomiast wydaje mi się, że nie do końca to jest ten kierunek, że nie możemy się zapakować samymi znowu dzieciakami bez doświadczenia i nie wiedzieć, co się będzie działo, zwłaszcza, że no pamiętajmy, no takie one season wondery też się zdarzają i no nie chciałbym się nabrać, że tak powiem, mówiąc nieładnie. Ja wiem, że to jest bardzo duży potencjał, ale my też umiemy te potencjały bardzo szybko narzucaną taktyką, założeniami dusić w zarodku. I wydaje mi się, no nie wiem, fajny zawodnik, bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się jego gra, na pewno mógłby grać razem z Pedrym, bo on gra trochę od tej prawej strony bardziej się lubi ustawiać, a Pedri od lewej, więc oni mogliby na pewno się poszlić ze sobą. Natomiast wydaje mi się, że na razie to w ogóle nie jest kierunek naszych rozważań, że tak powiem, nie od tego powinniśmy zaczynać, no to tak jak z tym Mikaelem Faye, to oczywiście to jest trochę śmiech i tak dalej, to nie ma znaczenia, natomiast no chodzi o to, że my musimy się skupić na naszych potrzebach i tam, gdzie one są i to jest to, co właśnie robi Real. Bo teraz zakładamy, że chcielibyśmy kupić czterech zawodników, prawda? A może właśnie trzeba kupić jednego. Poczekać rok,
tylko
żeby kupić następnego.
To nie brzmi jak taktyka transferowa Barcelony.
No nie brzmi właśnie. I to jest ten problem, bo mówię, jest Victor Roque, chcemy go, super, trzeba go klepać, świetnie. Natomiast jeżeli tu już inwestujemy, no tu 30, tam 30 i za chwilę 20, a tu komuś podpiszemy, damy bonus, a tu komuś podpiszemy nowy kontrakt, no to to właśnie się robi z tych 100. I tylko dlatego, że realnie przeprowadza 7 transferów, czy 8, czy 10 co okienko, dlatego ma to 100 i może po prostu przyjść i kupić. Tego, czego potrzebuje, tego, co uważa, że potrzebuje przynajmniej. Więc ja powiem ci szczerze, ja bym się wcale nie obraził, że żadnego transferu nie zrobili.
No też się spotkałem z takimi opiniami, natomiast wydaje mi się, że wtedy
będzie ciężko, no, ale
pomocnik będzie za bardzo kulawą pozycją.
No to brać najtańszego z rynku, wiesz. Dawać tego Kamadę, niech biega głupi, nie? Na tej zasadzie. Pójść to, zrobić to, chodzi o to, żeby, ja bym sobie życzył, że jeżeli Barcelona, która nie ma pieniędzy nadal, mimo wszystko, niezależnie od tego, co mówimy, my nadal nie mamy pieniędzy, mamy tylko długi tak naprawdę i zobowiązania, no to jeżeli nie ma się pieniędzy, no to trzeba zaplanować rzeczy. I jeżeli my nie mamy ich dzisiaj i nie będziemy mieli ich jutro i też za 3 miesiące ich nie będziemy mieli i żaden szejk z Kataru podpisując umowę sponsorską tego nie załatwa długoterminowo, tylko znowu zrobi dźwignię, że tak powiem, prawda, na pół roku, a potem znowu kłopoty, no to może trzeba zrobić krok do tyłu, przemyśleć to, poszukać dokładnie, prześledzić rynek pod konkretnego zawodnika, pod konkretne granie, w konkretnym ustawieniu, które będzie się najlepiej zgrywał z naszymi zawodnikami, bo dla mnie w tym momencie odniesieniem do linii pomocy jest Pedri i Frenkie, i doszukać zawodnika do nich, a nie nowego Busquetsa. Bo jak wiemy, nowy Busquets z zawodnikami typu Pedri i Frenkie nie przynosi nam żadnych efektów. Znaczy Busquets, gra Busquetsa nie przynosi żadnych efektów. Ja wiem, że on już ma swoje lata, natomiast no, rok temu też nie przynosiła, a dwa też nie. No to jakby, a my nagle musimy tego nowego Busquetsa, tylko że młodszego, żeby szybciej biegał, albo nie wiem, albo się szybciej wracał. No ale to też, czasami trzeba to przemyśleć i wydaje mi się, że jak nie ma kandydata, to latanie, wiesz, Neves, Amrabat, Zubimendi, to każdy zawodnik jest inny, no to jak to ma wyglądać?
Ale wiesz, jak to wygląda, włączasz Transfermarkt, no tak, czyli się właśnie wydaje. Oficjalną stronę menedżerów.
Podobni zawodnicy.
Tak, podobni zawodnicy, albo sortuj według pozycja i wybierasz sobie, którzy są w miarę sensowni i powiedzmy w orbicie jakichś tam naszych finansowych możliwości.
Albo wiesz, albo wyskakują z Kimiszem nagle, no wiesz, którego cały świat by chciał wyciągnąć takiego zawodnika, a my nagle, dobra, to Kimisz.
A nie wierzysz w to?
No pewnie, że nie wierzę.
Ja też nie.
No jak to? To przecież gdyby Manchester City, Guardiola przyniósłby 200 baniki, w to nie wierzę. Przynajmniej nie tak szybko.
Bardzo racjonalnie powiedziałeś o Gabrim Wejdze, ja tylko dodam tyle, że mimo wszystko chciałbym go w Barcelonie zobaczyć, bo bardzo go lubię. Cadiz, tu szczerze mówiąc też nie mam za dużo notatek na ten temat.
To Sergio.
Przedłużenie kontraktu przez Sergio Gonzaleza do 2025 roku.
A mam wrażenie, że jedna z naszych pierwszych jakichś rozmów, jakie prowadziliśmy kiedyś, to właśnie była rozmowa o tym, że odkąd Sergio jest w Cadiz, to wyglądają trochę lepiej. To było ze 2 lata temu, mam wrażenie, taka rozmowa.
Może.
A propos pewnie Barcelony na pewno, natomiast pamiętam, że rozmawialiśmy, że odkąd przed Sergio jest trochę lepiej, potem było trochę dołka, ale generalnie, jeżeli kogoś w tym Cadiz wyróżnić można, to jest to Sergio. No i patrzę Espina, bo dużo biega.
I Conan Ledesma.
I transfer Lucasa Pereza i Conan Ledesma, który oczywiście odbija każdą piłkę, którą strzeli Barcelona w stronę bramki.
Czy Ledesma nie był też tym, który wrzucił defibrylator w trybunę?
Tak jest. On tam reagował.
To fajnie nam się Cadiz kojarzy, tak nie za bardzo ze sportem.
No w ogóle prawie.
A Getafe jak ci się kojarzy, bo też no, pewnie mało
czekam.
Ze sportem.
Czekam, aż ich rozwiążą, nie mogę się doczekać. Nie, powiem ci tak zupełnie poważnie. Z tego co wiem, chyba to już oficjalne też, Bordalas zostaje następny sezon.
Si.
I powiem ci, mi się odechciewa, no to jest, ja nie wiem, Getafe to jest wszystko, czego nienawidzę w futbolu po prostu, wszystko. Cwaniactwo, gra na czas, brutalność, absolutny brak chęci w gry jakąkolwiek piłkę nożną. Jeszcze za kilka Sanchesa Floresa czasami im się to zdarzało, nawet okazjonalnie. Mają takiego na przykład Unala i co? I nic.
A ciekawe, co nie z nim wiem. Będzie swoją drogą.
No musi odejść, jeden z nie może zostać. To jest zawodnik, któremu ja życzę, żeby odszedł na La Liga. Ja mu życzę, żeby odszedł za Liga, żeby odszedł i żeby jeszcze dał Getafe trochę pieniędzy, a oni je spieprzą, je źle wydadzą i spadną do drugiej ligi. Tak jak na tego Saoane, co miał być tu rewelacją tej ligi według niektórych dziennikarzy. I ten, Peremija. No to tam właśnie są, tam ich miejsce, w drugiej lidze, razem z Getafe najlepiej. Nie gadamy o nich w ogóle. Nie rozmawiamy.
Ale wiesz co, jeszcze sobie teraz sprawdziłem na szybko i do 2023, do czerwca 2023 roku, czyli jeszcze chwilę, kontrakt ma Damian Suarez z Getafe.
Następnie.
Nie wiem na jakim etapie, czy są w ogóle prowadzone jakieś rozmowy z nim odnośnie do przedłużenia, czy on jest już poza klubem, nie mam pojęcia, ale oglądanie tego piłkarza pod skrzydłami Bordalasa w przyszłym sezonie przez całe 38 kolejek to będzie coś przepięknego.
Będzie, a jeszcze Dzenę jest. O, brakuje już tylko Nioma, trzeba go znaleźć, gdzie jest Niom?
Ale Getafe miało taki moment w swojej historii pod Bordalasem.
No byli w pucharach europejskich, przecież wygrali z Ajaxem kiedyś, przecież pamiętam, to tam był ten skandal, że zawodnik Ajaxu się naśmiewał przecież z symulującego zawodnika Getafe. Na boisku się przewrócił obok niego. No grali chyba w Amsterdamie i czy to było może w sumie, już nie pamiętam, może pod Madrytem, ale wydaje mi się, że w Amsterdamie grali taki, to był mecz rewanżowy chyba, bo wtedy Getafe poszło dalej chyba, jak się nie mylę. I tam była taka scena, że jeden z zawodników Getafe, nie on na pewno, bo to przecież główny symulant cymbał, leżał na tak przy środkowej linii, podbiegł jakiś zawodnik Ajaxu i też się koło niego położył. Mniej więcej, zasymulował też. I tak jak on. Okay. Bo symulowałeś strasznie wtedy, jak zwykle. No nie on, to był król symulek, no. I brutalnych fauli oczywiście.
Słyszę, że nie masz najlepszego zdania o Hetafe.
No nie. Ja i takich oglądam czasami, to jest straszne dopiero.
No, ja się zastanawiam, kogo ty nie oglądasz. Tuż za Hetafe była w tabeli Valencia i jeżeli mówimy o Valencii, to głównie przez pryzmat tego, że był tam wypożyczony Nico. Kolejny, już chyba siódmy następca Busquetsa w tym podcaście, ale no, słyszę twoją reakcję i wydaje mi się, że już znam odpowiedź, jaka będzie jego przyszłość.
Nie.
I że jest ona poza Barceloną.
Ale nie, wiesz, jego nie skreślam zupełnie, no bo wiadomo, że warunki warunkom nierówne i oczywiście jest tak trochę, że być może ta Valencia grała źle dla niego, no bo tak trochę było. Valencia grała bardzo dynamicznie, te przeniesienia, obrona, atak to były trwały sekundę, ta linia pomocy w ogóle była im zbędna, chyba że umieli się uderzyć z dystansu. Linia obrony bardzo wysoko ustawiona i bardzo ślamazarna. Potem się trochę zmieniło pod tym Barachą. To dało taką lekką nadzieję, ale kiedy zaczęli wchodzić młodzi zawodnicy Valencii, jak Havigera chociażby, i oni z miejsca robili różnicę na tym boisku, a ten od roku tutaj kopie jako młody zawodnik i nie może żadnej różnicy zrobić, no to nie wiem. Ja mu życzę dobrze, ja bym chciał, żeby mu się wiodło, natomiast no ja nie wiem, jak Barcelona, chcąc mieć konkurencyjny zespół, chciałaby wchodzić w sezon z Nico Gonzalezem jako nawet opcją na piwocie. Zwłaszcza, że z tego co ja pamiętam, Xavi kiedyś mówił, że on go wyżej widzi, że on go widzi w interiorze bardziej. No to powiem ci, nie ja wiem co nie miałby, nie wiem jaką miałby funkcję. Wiesz jak on mi się kojarzy? On mi się kojarzy jak Kessie. Tak. Tylko inny. Kessie, ale inny trochę, bo to też taki pachoł, do którego piłkę się podaje, jak już nie ma się komu podać i on oddaje ją do najbliższego. To mniej więcej robił Nico. Nico po prostu robił to z większą gracją, jest dużo lepiej przygotowanym technicznie piłkarzem oczywiście. Jest też po prostu lepszy często z piłką przy nodze. Kessie jest w nią fatalny. Natomiast no, to jest podobna rola, bym powiedział, czy taki pachu na boisku, który jest taki do przekazywania piłki dalej. Który jest, że tak naprawdę w nowoczesnym futbolu powinien być po prostu pomijana, piłka powinna iść bezpośrednio. Ale my lubimy jeszcze sobie tak klepać, prawda?
No, powiem ci tak, a propos głupiego klepania, oglądałem sobie ostatnio sentymentalnie finał Barcelony w Lidze Mistrzów z Manchesterem United, ten wygrany 3-1 i ta gra tak się diametralnie zmieniła, że to aż jest niesamowite. Ja nie spodziewałem się, że zobaczę tak inaczej grającą drużynę, tak mądrze poruszającą się po boisku, wychodzącą do piłek, te zmiany pozycji między Xavim i Iniestą, no dobra.
Trochę inny futbol.
Trochę inny futbol, nieważne.
To warto zobaczyć, przepraszam, że ci przerwę, ale to warto zobaczyć, nawet w kontekście, nie wiem, Manchesteru City obecnie, i to nie mówię tego finałowego, tylko z takich naprawdę udanych meczów. Bo to są naprawdę różnice w tym
futbolu. Tak.
Wiadomo, może nie ma tej intensywności czasami, może są trochę wolniejsi zawodnicy, może nie mają efektownych fryzur i tak dalej, natomiast sama gra w piłkę, no to jest coś naprawdę, wydaje mi się, niespotykanego.
Musach i Mamardaszwili mogą odejść do Anglii, to wyczytałem na twoim Twitterze.
No, są jedynymi zawodnikami, którzy mają wartość w Walencji, która jak zwykle oczywiście znowu nie ma pieniędzy, znaczy nie ma. Ona ma, tylko nikt nie chce tych pieniędzy z tymi pieniędzmi się podzielić. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby odeszli. No, Musach mam wrażenie, że w ogóle nie jest związany z Walencją w żaden sposób. Ja nigdy po nim nie widziałem żadnych zachowań, które by wskazywały na to, że on jest jakoś strasznie przywiązany do klubu i za wszelką cenę będzie chciał zostać, pokazać się z dobrej strony, nie wiem, cokolwiek, pomóc drużynie. Więc jeśli oferta przyjdzie, to myślę, że poleci. No z Mamardaszwili będzie trochę gorzej, no bo tu taka perełka się w Walencji nie trafia tak często. To jest naprawdę świetny bramkarz, a wiadomo, że z tymi jest zawsze najtrudniej. No i wydaje mi się, że oni by go sprzedawać nie chcieli, ale jeśli przyjdzie oferta, a myślę, że tutaj możemy mówić nawet o kwocie typu 50-60 milionów, wydaje mi się, że byłaby naprawdę uczciwa, jeżeli za to by się wziął taki dobry negocjator, to by spokojnie taką kwotę wyciągnął. No to Mamardaszwili to jest jeden z niewielu, asetów Walencji, które naprawdę ma dużą wartość. I myślę, że pójdzie w pierwszej kolejności, jeśli tylko przyjdzie odpowiednia kasa.
Patrzę, kto jeszcze jest rzeczywiście jakoś tam wartościowo wyceniony. Ale no Mamardaszwili, no poza Jose Luisem Gają, ale wydaje mi się, że tutaj dyskusja jest zamknięta.
Poza tym działamy teraz leść.
Ugo Guillamon jest jeszcze dosyć wysoko, no, mówimy o kwocie 14 milionów euro, więc nie wiem, czy to jest aż tak wysoko, ale...
Nie no, ale Guillamon to też jest taki, wiesz, to taki też często piłkarz, którego cała Hiszpania chce uwierzyć, że on będzie taką przyszłością trochę taki był trochę pivot, trochę taki zawodnik defensywny, trochę w ogóle obrońca, takie nie wiadomo co, taki miks różnych pozycji. Natomiast ja nigdy nie widziałem w nim wielkiego potencjału, jak mam być szczery, nigdy jakoś się nim specjalnie nie zachwycałem. Taki jest, bo jest.
A czy on też nie był wymieniany w kontekście ewentualnego transferu do Barcelony na
defensywnego pomocnika? Był, ale wydaje mi się, że to były jakieś takie plotki wymyślone na pokłosiu właśnie tym, że my już mamy tego Nico, oni mają Hugo i może jakoś to poszyć. No ale to mówię, to ja tego takich plotek słyszałem kiedyś o tym, ale to nigdy nie brałem tego na poważnie.
No i Ruben Baraja przedłużony do 2025. No
tak, zapracował w końcu, ostatecznie.
Roku. Utrzymał Walencję. Bardzo fajnie. Cieszę się, że Walencja zostaje w Ekstraklasie hiszpańskiej, bo uważam, że za duża marka, żeby się gdzieś tułać po Segunda.
Zdecydowanie.
A jest dużo innych drużyn, którym można życzyć spadku, więc bardzo fajnie, że Walencja zostaje. Zostaje też Almeria. Co tu ciekawego, panie Maćku, możemy sobie powiedzieć?
A chyba zupełnie nic, powiem ci.
Cezar de Laos nie będzie kontynuował kariery.
Taki zespół w sumie dużo dobrego nie można powiedzieć. Ja pamiętam te początki ich sezonu, kiedy jeszcze był tam Salik. No bo pamiętajmy, o tym nie wspomnieliśmy, widzisz. O tym zapomnieliśmy. Bo sytuacja Sorlota jeszcze może być połączona z sytuacją Salika. Pamiętajmy, bo przecież Real Sociedad kupił go z Almerii za sporą kasę, a on zerwał więzadło od razu. I nie było go cały sezon, a on teraz będzie już.
No tak, to rzeczywiście może się tu tworzyć.
A on wtedy tak wchodził na takim gazie, pamiętam z tej drugiej ligi, jak wchodzili, naprawdę na takim super gazie i wtedy troszeczkę byli tacy nawet szaleni. W tej Almerii był ten pierwszy mecz taki, pamiętam, czy to był pierwsze dwa, czy trzy kolejki, to był mecz z Realem Madryt, taki naprawdę fajny, gdzie pokazali się z dobrej strony, przegrali ostatnio ten mecz i z nami na przykład wygrali u siebie, pamiętajmy, prawda? No nie wiem, nic ciekawego chyba Almerii w tym sezonie powiedzieć nie można. Przyszła, została, ja myślałem, że raczej spadnie, utrzymała się. Zobaczymy w przyszłym roku.
No i jest też oficjalna, wydaje mi się, już informacja, że Vicente Moreno wraca do trenerki. Według tego, co podaję, czytam prosto z profilu Kamil La Liga Fan, więc zostawiam z przyjemnością źródło tej informacji. Vicente Moreno wraca. Trener, który prowadził już w La Lidze Espanyol i Majorkę, trenerem nie będzie Rubi, natomiast no tyle, jeżeli chodzi o informacje odnośnie do Almerii. No i możemy sobie śmiało przechodzić do naszych spadkowiczów i na pierwszy ogień Real Valladolid. I głównie jeżeli mówimy o Realu Valladolid, to myślę wypowiedzi Ronaldo odbiły się szerokim echem w ostatnich dniach, bo trochę zbierał baty za to, że nawtykał burmistrzowi, że ten nie angażuje się specjalnie w rozbudowę stadionu i nawet nie tyle chcę cię pytać o to, co uważasz o tej sytuacji, co zapytać, czy uważasz, że Ronaldo przez pryzmat swojego autorytetu w piłce, jaki budował przez lata głównie jako zawodnik, może być kimś, kto wpłynie na to, jak wygląda La Liga, no i teraz Segunda, że będzie miał taką siłę przebicia wśród tych władz.
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie mam dużej wiedzy o Realu Valladolid. Myślę, że możemy tu delikatnie zareklamować. Na kanale Tomka Ćwiąkało jest bardzo fajny materiał, który dużo mówi. Można sobie tam go odwinąć. I sporo tej sytuacji, zwłaszcza Ronaldo i z burmistrzem, tych przepychanek o stadion, o tereny i tak dalej, bo tutaj chodziło o to, że inwestycja Ronaldo, którą chciał poczynić, wymagała dzierżawy długoterminowej, no burmistrz na nią nie chciał zgodzić. Ronaldo mu zarzucał, że nie dokłada się do klubu, a on mu odpowiadał, że przecież się dokłada, to ty się nie dokładasz, natomiast wracaj do siebie, jak ci się nie podoba, no tak na tej zasadzie bardziej. Nikt tam za Ronaldo jakoś specjalnie nie przepada, nie ma też poparcia specjalnie kibiców, bo próbował tam z tym herbem im zmieniać ten herb, no wyników nie ma, stadion jest, no ale jakby nie ma tej inwestycji. Druga liga znowu, no z tego co wiem, Ronaldo się na pewno nie wycofuje, bo też były takie plotki, ale widziałem taką konferencję prasową, na której zdecydowanie te plotki odrzucił i powiedział, że zostaje w klubie. Natomiast no, zobaczymy, czy się nim trochę bardziej zainteresuje, bo też sporo zarzutów, że spędza dużo czasu w Brazylii, że się nie przekłada, że go nie interesuje ten klub do końca. No zobaczymy, no to ciężko to wszystko tak brać na poważnie. Wiem, jak to w Hiszpanii te plotkarskie gazety działają i jak szybko potrafią każdą informację tak zmodyfikować, że za chwilę to nie wiadomo, czy ląduje UFO, czy z podziemi wychodzi jakiś potwór. No tak naprawdę no, nigdy nie wiesz, kolary, bo ptaka mutant atakuje, prawda? No zobaczymy. Mam nadzieję, że się jakoś jakoś podniosą, bo Valladolid to fajna ekipa. Spokojnie wolałbym, żeby grała w Primierze prędzej niż właśnie takie Almerie chociażby. Trochę dla mnie takie bezhistoryczne drużyny.
Powiedziałeś, że Ronaldo zostaje według marki i chyba też już oficjalnych potwierdzeń, które złożył Ronaldo na konferencji prasowej, zostaje też trener Pezzolano i dyrektor sportowy Fran Sanchez.
Po co trzeba było tego paszetę zostawić, nie kombinować, nie było źle, może nie było wyniku, ale była chociaż trochę w miarę gry.
No, żeby się utrzymali. I zostają nam dwie drużyny, czyli Espanyol między innymi. Ponoć nasz Martin Nazario de Braithwaite pokusił się o jakieś zasianie ziarna niepewności, czy będzie grał w Segunda w przyszłym sezonie. 10 goli, 2 asysty w tym minionym już sezonie zanotował, więc jest to jakiś tam fundament pod to, żeby ewentualnie szukać sobie mocniejszej ekipy. No on też sam o sobie cytując mówi, że w lidze nie ma zbyt wielu zawodników, którzy nie grają jako napastnicy i nie wykonują karnych, a osiągają takie rezultaty jak on. Więc trochę się podpompował w mediach i ewentualnie przygotował grunt pod transfer. No ale wiemy, że lubi Barcelonę, do Barcelony raczej nie wróci, a Espanyol w drugiej lidze, więc gdzie byś go widział?
No, na przykład myślę, że...
W Getafe za Unala.
W Celcie. On Seferowicz wraca, rozumiem, z wypożyczenia był. Nie będzie tego, nie wiem, czy co z tym ich takim napastnikiem, którego kupił
Larsenem?
Sezonem. Tak, Stingiem Larsenem, bo on też generalnie oczekiwań nie spełnił. No jest tylko Aspas tak naprawdę. Może tam. Wydaje mi się, że to jest nawet nie głupi pomysł. No bo wyżej to... Tak sobie wymyślam te kluby teraz w głowie i szukam mu miejsca. Nie, Celtę bym mu podał. Wydaje mi się, że to jest taki klub, który może pomóc.
Brzmi sensownie, rzeczywiście. Ja się zacząłem zastanawiać, kto tam w Celcie gra. Jestem trochę rozczarowany tym Larsenem, tak wracając na chwilę do Sylwii.
Ale dobrze rozpoczynał, pamiętam. Jak zresztą tak. Rozmawiali kiedyś na początku, to się mówiło, a przydaje się w grze, na jeden kontakt gra i taki szybki, dużo strzałów oddawał, pamiętam. No, strzały
mnie się bardzo podobało to, jak potrafił gdzieś na granicy pola karnego 16-18 metr przyjąć sobie piłkę tyłem do bramki, obrócić się i zabrać z nią gdzieś tam przygotowując do strzału. I była taka trójka zawodników, którą obserwowałem, i to był Murici, Larsen i... Murici, Larsen i Sorloth pod kątem warunków fizycznych i miałem wrażenie, że z nich wszystkich Larsen będzie miał najlepsze rezultaty na koniec sezonu, a wydaje mi się, że teraz możemy śmiało powiedzieć, że miał najgorsze.
No znowu się okazało, że jednak z Ligi Holenderskiej nie zawsze przychodzą diamenty i brylanty, a czasami przychodzą takie wozy z węglem.
No cóż, ale przynajmniej chwilę mogliśmy sobie o nim porozmawiać. Nie wiem, czy coś więcej o Espanyolu, szczerze mówiąc, bo jak...
Ale poczekaj, chciałem tylko wyjaśnić, bo kara za wtargnięcie na boisko no podczas meczu jest, rozumiem, zostaje już wyjaśnione i że już zostali ukarani, jak nie? Prawda?
Tak.
Prawda?
No, przecież. Niemożliwe, żeby było tak, że wbiega połowa stadionu na murawę, nic się z tym nie dzieje.
Zwłaszcza, że w ostatniej kolejce Almeria się cieszyła na ich stadionie, kiedy oni spadali, a Almeria się utrzymała. No jakoś tańczyli, śpiewali i nikt nie wbiegł, więc wydawało mi się, że to
dziwne.
Efekt jakiejś kary.
Zreflektowali się może.
Nie, no myślałem, że to efekt kary.
Czekaj, ale to nie o Espanyolu ostatnio poszła ta informacja, że ochroniarz na stadionie celował w kogoś bananem?
Nie, no ale to na lotnisku chyba.
Czy na lotnisku?
Kurde. Nie, no na lotnisku było.
To
no
przekręciłem,
było, to, przepraszam. To wczoraj, albo przedwczoraj gdzieś czytałem, rzeczywiście widziałem nawet taki filmik tam... Ja powiem, nie wiem, wiesz, no nie znam tej sytuacji, no nie chcę teraz nikogo obrażać, ale to ja celowałem z bananów do dzieci milion razy, pewnie.
Więc, przejdźmy no do Elche, zanim...
Tak, idźmy dalej, zanim znowu coś chlapnę.
Dokładnie. Elche, czyli nasza ostatnia drużyna. Tak jak powiedziałeś, w styczniu już był pewny spadek. No, kurczę, chciałbym o nich coś pozytywnego powiedzieć, ale nie bardzo wiem co.
No, mają trenera, który ma fajne nazwisko. No to Sebastian Bekasese, nie?
Tak ładnie, się ładnie tak się to wygarnąłeś. Bekasese, tak.
Bekasese.
No, też jeden z wielu w tym sezonie.
A i taki jest taki nawet trochę przystojny jak z niego, bym powiedział. Taki Herb Reinhardt z długimi włosami.
Po godzinie 20 przyznajesz się, że celujesz do ludzi z bananów i wyznajesz miłość Bekasese. Nie wiem, czy nie będziemy zbliżać się do końca powoli tego podcastu. Ale...
To jest skierowane dla żeńskiej części publiczności naszej.
Rozumiem. Pozdrawiamy gorąco wszystkie panie. I tak jak Barcelona rozwija sekcję żeńską, tak my rozwijamy segment docelowy żeński, więc myślę, wszystko się zgadza. Ale był tam wypożyczony Collado.
Był. No ale większość potem
i chyba to tyle. Tyle, no, co możemy powiedzieć. Był.
Wiosną go noga bolała. Nie wiem, powiem ci, czy można coś dobrego powiedzieć. Ja ci powiem, że obejrzałem kilka ich meczów. No tutaj ciężko, żeby piłka się w ogóle znajdowała przy nodze gdzieś tak w ostatniej tercji. Jakieś przebłyski może i były. Nie, no kiepsko. No kiepsko, w ogóle jeszcze chciałem do jednego... Jeszcze jedną rzecz może, skoro tak mówimy dzisiaj o lidze, powiem, bo Real Valladolid miał opcję wykupu Kyle'a Larina za 1,5 miliona euro. Kyle Larin to jest ten zawodnik, który strzelił wszystkie bramki dla Valladolid w tym roku praktycznie. Transfer taki zupełnie przypadkowy i dokonają tego wykupu. Natomiast on raczej w tej lidze drugiej nie zostanie. Więc tutaj się pojawia fajne nazwisko na rynku dla takiej drużyny, powiedzmy, aspirującej na środek tabeli. Jest zawodnik do wzięcia i on tam chyba będzie około 10 milionów kosztował. Tak jakoś ma tą klauzulę skonstruowaną po wykupie, jak się nie mylę. Czyli jest naprawdę, jest nazwisko do wzięcia, powiem ci, naprawdę ciekawe. Bo ja uważam, że Larin naprawdę, zresztą mogliśmy też go podziwiać w meczu z Barceloną, bardzo dobrze wyglądał. I to jest zawodnik, którego ja na przykład bardzo szanuję i to jest takie odkrycie La Liga, wydaje mi się, w tym sezonie. Tam drugiej części, no bo on przed zimą.
No i tym pozytywnym akcentem, myślę, zamkniemy sobie podsumowanie. Sporo ciekawych informacji. Myślę, że będziemy sobie od nowego sezonu robić regularne takie podsumowania, bo jak widzimy, jest o czym rozmawiać. Natomiast umówiliśmy się, że rozmawiamy godzinę 30 i mamy jeszcze kilka minut, więc widziałeś skład Hiszpanii na mecz z Chorwacją, czy jeszcze nie?
Nie, jeszcze nie.
To nie podglądaj, zobaczymy, czy wytypujesz jedenastkę.
No dobra, ale coś słyszałem dzisiaj. Jakieś pogłoski. Nie byłem dzisiaj w ogóle w internecie jakby co, bo cały dzień jestem na działce i grilluję i tak dalej, więc nic nie oglądałem, natomiast już jakieś coś mi doszło do ucha. No na bramce będzie stał... A kto teraz stoi na bramce w ogóle w Hiszpanii? Kepa będzie stał? Nie, no Unai Simon na bramce. Simon na bramce.
Tak.
To od lewej pójdę. Bo od prawej to nie wiem. No w środku będzie pewnie, tutaj się nic nie zmieni. Czyli zagra Lenormand za American Laporte.
Na razie masz 3 na 3.
No na prawej, kurde, ten Navas. Nie wiem, czy Navas, czy Carvajal. Cholera wie. Nie, no dobra, to... powiem, że Navas.
No masz 4 na 4.
Dobra, no to na lewej Alba, no tu nie ma wyboru.
Tak, takie młode skrzydła, młode talenty.
Młode skrzydła, no piątka to Rodri. I teraz w górze grał Gavi, no to pewnie zostanie.
Tak.
A Merino, dobra, zostawiam, że Merino też będzie grał, bo w sumie on tam dobrze wchodził z drugiej linii.
Jezu, już się bałem, że trafisz całą jedenastkę bezbłędnie, ale nie Merino.
O, Merino zdjął? No dobrze, to dobra, to pójdziemy wyżej. Ansu będzie grał dzisiaj.
Nie.
Kurde. No dobra, to jeszcze mam, chwila. No Morata pewnie i tak musi grać.
No Morata się zgadza.
Bo jest kapitanem.
Nie jest dobrym napastnikiem, jest kapitanem.
Jest kapitanem, nie jest dobrym napastnikiem, jest kapitanem.
No to aha, jeszcze
i
musisz...
w pierwszym meczu jeszcze był Jeremy Pino.
Tak, teraz też jest. Masz jeszcze teraz dwóch do jest. Wytypowania.
Tak, a kogo jeszcze nie powiedziałem? Aha, czyli na drugim skrzydle...
Prawe Ale... skrzydło i środek pola.
No to nie wiem, może Asensio zagra?
No, zagra.
Zagra.
No jeszcze właśnie, jeden zawodnik.
A, środek pola mi został. Środek pola mi został. A wiesz, że nawet nie wiem, kto był powołany. Muszę teraz się zastanowić chwilę. Jeżeli mamy Rodrigo na piątce i Gaviego na górze, czyli potrzebujemy kogoś w środku.
Tak, kurde. Na wysokości Rodrigo.
Zagrają z Zubimendim na podwójnym piwocie?
Oj, nie.
Ach, szkoda. To byłby dobry pomysł. No to już nie wiem.
Fabian Ruiz.
O Boże! Tak coś czułem, znaczy nie czułem tak, tylko jak oglądałem mecz półfinałowy, to jak zgrali razem, tak coś czułem. Oj, zaraz się spodoba ten pomysł, nie wiem po co, po prostu takie dwa kołki. Znaczy Rodrigo jest super, nie będziemy źle o nim mówić, natomiast ten Fabian Ruiz, to ci powiem, no nie wiem. Też kiedyś pamiętam, mocno łączony z Barceloną swego czasu.
Tak.
On ma dobre uderzenie z dystansu, trzeba mu przyznać. Z dystansu ma dobre uderzenie, to fakt. Natomiast przy samej grze, no ja jakoś go nie kupuję i nikt go nie kupuje, mam wrażenie. Bo gdzie on nie pójdzie grać, to wszyscy go jakoś łatwo się pozbywają. Napoli miał być wielkim królem, w ogóle nie do ruszenia. Sprzedali. W PSG miał pomagać, no nie pomaga. No zobaczymy. Ale jestem dobrej myśli. A w Chorwacja, że tak powiem, tak samo? Bo oni to chyba rzadko zmieniają.
Livaković, Erlić, Sutalo, Kovačić, Kramarić, Modrić, Brozović, Perisic, Pasalić, Ivanuset. Mm-hmm. Jakkolwiek się to czyta.
Ivanuset.
I Juranović.
Juranović, czyli też się nic nie zmieniło. No fajnie, ciekawy jestem, a to jest w ogóle bardzo fajny mecz, uważam. Bo z jednej strony, jeśli wygra Hiszpania, to no fantastycznie, bo chcemy, żeby wygrała Hiszpania, przecież chyba nie. Nie. Natomiast jeśli wygra Chorwacja, to też fajnie, że Modrić dostanie coś w swojej karierze reprezentacyjnej. Jakiś trofeum.
I nie złotą piłkę za mundial.
No nieważne, w każdym razie uważam, nie, śmieję się, wiadomo. Fajnie by było. Modrićowi też się należy coś z kadrą, powiem ci.
No chociaż wiesz, dwa...
No ale nadal, to nie są
dwa,
zwycięstwa.
Dwa srebra, dobrze pamiętam?
Tak. No bo to... No znaczy jeszcze... Nie tylko. Czekaj. No było srebrny medal z meczu z Francuzami. O. No teraz...
Drugie miejsce teraz w 2018 i w Katarze trzecie miejsce.
Tak jest. No tak. Tak sobie już, ja już w ogóle wróciłem myślami do 98. Przy Modricie jest tak stary. No ale nie aż tak. Wtedy to on jeszcze gdzieś tam biegał po boisku.
Nie tak jak 500-letni Gazzaniga.
No nie, on to był na pewno już tam w okolicach wtedy. On to już pewnie wtedy już był na emeryturze.
Dobrze. Dziękujemy bardzo wszystkim, jak dobrnęliście do tego momentu. Dajcie znać, jak podobał wam się odcinek nie dotyczący Barcelony. Staraliśmy się omijać ten temat jak tylko mogliśmy, więc przepraszamy, jeżeli nie odpowiedzieliśmy na jakieś pytania z czatu dotyczące czy to Amrabata, czy taktyki transferowej na nadchodzące 2,5 miesiąca. O tym jeszcze sobie będziemy na pewno rozmawiać nie raz i nie dwa. A tymczasem kończymy. Maciej Miko, dziękuję bardzo.
Dzięki, do zobaczenia i kibicujemy dzisiaj Hiszpanii.
Tak jest. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo.
Dzięki.